Uprzedzenie Żydów do Jezusa ustępuje. Wydanie drugie, poszerzone. Opracował Julian Grzesik. Lublin 2009 rok. Zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. Rzymian rozdział 11 werset 25, Biblia Tysiąclecia. Apostoł Paweł był najzdolniejszym, najgorliwszym, najowocniejszym i najwięcej ułaskawionym sługą prawdy pierwszej epoki Kościoła. Miał specjalny nadzór i staranie o wszystkie zbory z pogan. Drugi Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 28, Galatów rozdział 2 wersety 7 i 8. Teraźniejsza prawda z 1929 roku, strona 31. Gdyby Żydzi nie przechodzili trudności i gdyby się im dobrze powodziło pod panowaniem różnych rządów, Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu, to na pewno by się zintegrowali z tymi narodami, asymilowali i przestali być Żydami. Ta sama rzecz się ma od czasu, gdy zostali pokonani przez Tytusa w roku pańskim 70. Bóg zamierzył, ażeby Żydzi w dalszym ciągu byli prześladowani przez wieki, ażeby trzymali się z dala od reszty narodów. Tym sposobem pozostawali w stanie upokorzenia, w którym mogli być lepiej przygotowanymi do służby Bożej, gdy przyjdzie czas ich zupełnego przywrócenia do łaski Bożej. Gdy nadejdzie właściwy czas, Żydzi będą bardziej gotowi na przyjęcie Królestwa Chrystusowego, aniżeli jakikolwiek inny naród. Cierpienia, przez które przechodzili i posłuszeństwo zakonowi, przygotowują ich do królestwa. Zatem ten długi okres cierpień i upokorzeń Izraela nie mamy uważać jedynie jako karę, ale raczej, że gdy byli deptani od pogan, dopóki nie wypełniła się zupełna władza pogan, były poniekąd dobrodziejstwem. Apostoł Paweł pisze, że jak tylko Kościół zostanie uzupełniony, łaska Boża powróci do Izraela w zupełności. Zatwardziałość z części przyszła na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Zamierzona liczba członków Kościoła z pomiędzy pogańskich narodów. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu, uwielbionego Kościoła, Wybawiciel, Chrystus, głowa i ciało, Jezus z oblubienicą, i odwróci niepobożności od Jakuba, Izraela, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich, Rzymian rozdział 11 wersety od 1 do 33. Pan Bóg zamierzył darować wszystkie grzechy Izraela, Kościoła i całego świata. W tym celu Chrystus przyszedł na świat i umarł. Uwalnianie z grzechu świata będzie stopniowe, uzależniane od uznania daru Bożego przebaczenia i posłuszeństwa rządom Chrystusa. Żydzi, tak zwani ortodoksi, wierzący w Boga i trzymający się nauk zakonu i proroctw, będą pierwszymi, którzy otrzymają błogosławieństwa nowego wieku. Według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, dla Kościoła, lecz i według wybrania są miłymi dla ojców. Zatem uciski, w jakich znajdowali się Żydzi, już po ich rozproszeniu w roku pańskim 70, w rzeczywistości były dla nich błogosławieństwem. Siedemkroć karania, przez które przechodzili, przygotuje ich ostatecznie do przyjęcia błogosławieństw Królestwa Mesjasza. Kościół będzie pierwszym. Izrael i Ojcowie Święci będą następnymi. Poza tym wszystkie narody przyjdą do łaski Bożej, przyłączą się do Izraela i otrzymają stosowne błogosławieństwa przez Chrystusa. Charles Taze Russell. Słowo wstępne. W czasie doktrynalnego zamętu, między innymi na temat Żydów, oraz miejsca Izraela w Bożych zamierzeniach. Upowszechnianie o tym profilu materiałów jest wręcz nakazem chwili, przeciwstawienia się sprzecznym opiniom szerzonym przez chrześcijańskich przyjaciół Izraela. To oni wyrządzają największe szkody tym, którzy szczerze usiłują zrozumieć boskie proroctwa dotyczące Izraela i ich przeorientowania do Jezusa jako wyczekiwanego przez nich Mesjasza. Biblia obfituje w proroctwa dotyczące współczesnych Żydów i Izraela oraz ich przyszłości, jak spotkania antytypicznych braci Jakuba z Ezawem, posługi Ezechiela w Dolinie Suchych Kości, wskazywanie Hagari i jej synowi na źródło życia, proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Zachariasza o rybakach i łowcach, dwufazach ucisku Jakuba, zawarcia z Bogiem nowego przymierza z wierzącymi Żydami w Izraelu, przedstawianie przez zawiedzioną w swych oczekiwaniach Pannę z pieśni Salomonowych, córkom izraelskim zalet i urzędowych funkcji Mesjasza. Pieśni nad pieśniami od rozdziału 5 wersetu 10 do rozdziału 6 wersetu 1, i tak dalej. Uprzedzenie Żydów do Jezusa wydanie drugie stanowi kontynuację i zarazem rozwinięcie wątków kilku uprzednio opublikowanych opracowań dotyczących problematyki żydowskiej, którą moskiewski Terewin wzmieścił w tytule Alii: Powrót, historia Żydów w świetle proroctw Starego i Nowego Testamentu. Zapewne, z wielu względów, nie ma bardziej fascynującego tematu od dziejów narodu izraelskiego, bowiem żaden inny starożytny naród nie może się wykazać, jak Żydzi w Biblii, wiarygodnie udokumentowaną historią. Z żadnym innym, jak tylko z Żydami, w ich przodkach za pośrednictwem Mojżesza, Pan Bóg zawarł dwustronną umowę, przymierze, poręczając ją swoją przysięgą. Wiedząc o tym, że niedoskonały człowiek nie będzie w stanie wypełnić, zachować doskonałe prawo Boże i przez dobre uczynki osiągnąć życie wieczne, tę dwustronną umowę jednostronnie uzupełnił dobroczynnymi instytucjami, w tym kapłańską, dzięki której i składanym ofiarom, do określonego czasu utrzymywał ich w zasięgu swej łaski, czego widomym znakiem jest ich ochrona i przetrwanie w czasach wielowiekowych prześladowań, oraz współczesne zgromadzanie w ziemi praojców. Tak Żydzi, jak i chrześcijanie wierzący nie tylko w Boga, ale również w Jego Słowo, Biblię wiedzą, że wyłącznie na ściśle określony czas Żydzi utracili szczególną łaskę, oraz że obecnie w zakresie religijnym i politycznym następuje jej stopniowe przywracanie, co również zostało udokumentowane we wspomnianych pozycjach książkowych. W związku z nauką Biblii o równoległym istnieniu dwóch domów, które się potknęły o kamień, Jezusa, Izajasza rozdział 8 werset 14, Izraela według ciała i chrześcijaństwa według ducha, po 1845 latach niełaski, od 1878 roku na dwóch płaszczyznach, politycznej i religijnej, tak jak ją niegdyś stopniowo tracili, tak od tego czasu procesem bywa ona im przywracana. Na taki sposób wypełniania się tego proroctwa wskazuje apostoł Paweł, zaślepienie po części przyszło na Izraela, dopóki nie wejdzie zupełność pogan. Rzymian rozdział 11 werset 25. Osłaniając swą niekompetencję w tłumaczeniu Biblii, jej rzekomi przyjaciele powołują się właśnie na ten werset jako koronny dowód, że Bóg jeszcze nie przywrócił Żydom łaski, bo Izrael jest nadal zaślepiony w stosunku do Jezusa. W oparciu o tę przesłankę konkludują, że powoływani w drodze elekcji członkowie Kościoła, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13, lud dla imienia Bożego, werset 14, Następnie odbudowa upadłego przybytku Dawida, jego ruin i podźwignięcia go. Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety od 14 do 16. Nie wypełniają się dlatego, że zupełność z pogan jeszcze nie weszła, nie uzupełniła składu członkostwa Kościoła, więc wysokie powołanie dla nowych aspirantów jest nadal otwarte. Wbrew faktom, absurdem jest twierdzić, że wszystko trwa tak jak było od początku. 2 Piotra rozdział 3 wersety 3 i 4. I na tym zamyka się to zaczarowane koło. Znamienity egzegeta Paul S. Johnson wyjaśnia, na jakich przesłankach jest oparty ten pogląd. Przeoczany jest tu fakt, że gdy w proroctwie wydarzenie obejmuje długi czas na swe wypełnienie, zwykle początek, a nie jego koniec jest wskazany. Tak się przedstawia i w tej sprawie. Jak to wiemy? Z faktu, że ten werset, porównany z Izajasza rozdziałem 40 wersetem 2, Jeremiasza rozdziałem 16 wersetem 18 i Zachariasza rozdziałem 9 wersetem 12, wskazuje równoległe okresy, tym sposobem podając dokładną datę powrotu łaski dla Izraela na wiosnę 1878 roku. Łaska Boża dla Izraela zawiera dwa elementy. Po pierwsze, powrót Izraela do Palestyny, po drugie, uleczenie Izraela z jego częściowej ślepoty. Obydwa wydarzenia wypełniają się w długim czasie i według boskiej daty oba rozpoczęły się w czerwcu 1878 roku. Na zielone święta tego roku poprzez. Po pierwsze, uchwałę Kongresu Państw w Berlinie, zmuszającą Turcję do przyznania Żydom większych przywilejów w Palestynie, m.in. pozwolenia na łatwiejszy dostęp i osiedlania. Po drugie, cyrkulację pomiędzy Żydami poprawionego hebrajskiego Nowego Testamentu Delitzsza, co jak on twierdzi zaczęło się 11 czerwca 1878 roku. Zobacz książeczkę Delitzsza o hebrajskim Nowym Testamencie, strona 37. Pierwsze z tych wydarzeń rozpoczęło przywracać łaskę Izraelowi odnośnie ziemi, a drugie przywracać łaskę Izraelowi odnośnie prawdy. Zaślepienie Izraela przemija. Święty Paweł w liście do Rzymian rozdziale 11 wersecie 25. Jak tego równoległe dyspensacje dowodzą, odnosi się do rozpoczęcia łaski dla Izraela w celu uleczenia ich z częściowej ślepoty. Natomiast Jeremiasza rozdział 16 wersety od 14 do 18 wskazuje na początek łaski dla Izraela w celu przywrócenia im ich ziemi. Ze względu na to, że w żniwie żydowskim odjęcie łaski od Izraela postępowało stopniowo, podobnie powrót łaski będzie również stopniowy i te obie formy powracającej łaski będą wypełniały się w nasilającym się jej objawianiu. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę drugą jej formę, to w stosunku do postaci Jezusa w poglądach Izraela następuje bardzo wielka zmiana. W 1878 roku prawie wszyscy Żydzi splunęliby i zakleliby na samo usłyszenie imienia Jezusa, jako w ich mniemaniu największego grzesznika. W obecnym czasie prawie wszyscy Żydzi uważają go, jako jednego z ich największych proroków, a niektóre wychwalania go z żydowskich kazalnic co się tyczy ludzkiej osoby Jezusa, niemalże prześcigają się z tymi z chrześcijańskich kazalnic. Gdyby taka zmiana nie nastąpiła w świadomości żydowskiej od 1878 roku, pastor Russell jako chrześcijański kaznodzieja, nigdy nie doznałby tak sympatycznego posłuchu od Żydów, jakie otrzymał od 1910 do 1916 roku, bo dla chrześcijańskiego kaznodziei głosić syjonizm Żydom w 1878 roku byłoby uważane przez nich za plugastwo i obrzydliwością dla Boga. Jako przykład stopniowego uwalniania Izraela z częściowej ślepoty, możemy podać, że w naszej bibliotece mamy kilka wychwalających życiorysów o Jezusie, pisanych przez Żydów, będących w dobrej harmonii ze swymi współwyznawcami, na przykład jeden napisany przez doktora J. Klausnera, który był rektorem Jerozolimskiego, Hebrajskiego, Uniwersytetu. W napisanym przez niego życiorysie Jezusa, chwali go pod niebiosa, jako największego z Żydów i największego z proroków hebrajskich, chociaż, rozumie się, nie wierzy, że on jest Mesjaszem. Jego książka jest wszędzie uznawana przez Żydów jako wyrażająca ich obecny stosunek do Jezusa, który w ich dawnej ślepocie był dla nich najgorszym z najgorszych, a więc przedmiotem głębokiej nienawiści i niezrozumienia, ślepoty. Powyższe wyjaśnienie w sposób wystarczający obala powierzchowny, rzekomo ostateczny dowód na to, że wysokie powołanie do współdziedzictwa z Jezusem jeszcze jest otwarte dla nowych członków. Chrześcijańscy władcy pozbawili Żydów praw, lecz nie uwolnili ich od obowiązków. Dopiero czasy oświecenia sprawiły, że poszczególne państwa stopniowo przyznawały im prawa obywatelskie. Lecz przełom został dokonany dopiero na konferencji berlińskiej w czerwcu 1878 roku, na której sprawa Żydów jako narodu weszła pod jej obrady i na skutek podjętych tam uchwał, stali się podmiotem prawa międzynarodowego. Ten diametralny zwrot postawy do Żydów dziesięciojęzycznych państw europejskich został ukazany w proroctwie Zachariasza rozdziale 8 wersecie 23. Tak mówi Pan zastępów, stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków owych narodów uchwycą się rąbka płaszcza jednego Żyda mówiąc, pójdziemy z wami, bo zrozumieliśmy, że Bóg jest z wami. Polityczny wymiar błogosławień zwieńczonych niepodległym bytem państwa Izrael, gromadzeniem olim z diaspory, omówiono w różnojęzycznych wersjach Alii. Pomijając powszechnie znane i potępiane, wielowiekowe prześladowanie, nawracanie Żydów pod znakiem krzyża, chrześcijaństwo zawłaszczając obietnice, jakie z woli Boga przynależą wyłącznie do Żydów, dopuściło się największej kradzieży w historii świata. Te teologiczne krętactwa zaszufatkowane do tak zwanej teologii zastępstwa, wraz z jej konsekwencjami w postaci ich prześladowań, zostało przedstawione na początku niniejszego opracowania. W pozycjach dostępnych w witrynie www.aliaformi, czyli alia.4m.pl, rozwinięto wielorakie wątki tej problematyki, w tym perswazyjne i dyscyplinarne, karne, stąd zostały one pominięte w tej książce. Niemniej wnikliwi studenci proroctw tak tam, jak również w tym opracowaniu znajdą materiały pomocne w posłudze pocieszania Izraela. W zamierzeniu niniejszego studium jest zwrócenie uwagi na procesy dokonujących się przemian, odniesienia Żydów do Jezusa, co jest przebłyskiem ich narodowego uznania go za Mesjasza. Nie ma bowiem żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym tak Żydzi jak i pozostałe narody mogłyby osiągnąć zbawienie, Dzieje Apostolskie rozdział 12 werset 4. Różnego formatu fundamentaliści chrześcijańscy, inspirowani duchem teologii zastępstwa, w ubiegłych wiekach aż do czasów współczesnych, różnymi sposobami usiłowali pomagać Bogu w nawracaniu Żydów na członków swych macierzystych kościołów. Dzięki historykom, ich profesjonalnym opracowaniom fragmentarycznie cytowanym poniżej, można zapoznać się z zasięgiem działania i nikłymi osiągnięciami różnorakich misjonarzy, z ich syzyfową pracą w tej części Europy, z uwzględnieniem Polski. Nie wychodząc za nakreślone ramy swych badań, czemu nie należy się dziwić, pomijają oni biblijne aspekty, jak na przykład narodowe nawrócenie Izraela i uznanie przez nich Jezusa za Mesjasza. Inni egzegeci jak P.S.L. Johnson przepowiadali, że Izrael zostanie nawrócony do Jezusa przez członków wielkiego mnóstwa, ale z wykładni S.R.M. wynika, że wraz ze śmiercią w lutym 1978 roku jej ostatniego członka, nie ma już jej na tej ziemi. Dotąd nawet nie wyjaśniono, na czym miało polegać to nawracanie Żydów. Cyjonizm biblijny zobrazowany w spotkaniu antytypicznych braci, Jakuba z Ezawem, 1 Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 1 do 33, czy przedstawiony przez Ezechiela w Dolinie Suchych Kości, Ezechiela rozdział 37 wersety od 1 do 28, w swych założeniach był i jest wolny od ducha prozelityzmu. Izrael nieodwołalnie ma przyjąć Pana Jezusa dopiero w czasie najazdu Goga i Magoga, w ostatnim z lat panowania zła na ziemi. Ezechiela rozdział 38 wersety od 8 do 23, Jeremiasza rozdział 30 werset 7, Zachariasza rozdział 12 wersety od 2 do 14, rozdział 14 werset 2 i 3. Gdy Pan wyleje ducha pobożności, będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, Zachariasza rozdział 12 wersety od 9 do 11, Biblia Tysiąclecia. Z proroctwa Izajasza rozdziału 40 wersetów 1 i 2 wynika, że Żydów należy pocieszać, a nie nawracać. Świadczenie o nim ma służyć pomocą do jego przyjęcia w krytycznym dla nich momencie historycznym, Pieśni nad Pieśniami rozdział 5 wersety od 8 do 17, rozdział 6 werset 1. Wiele dobrego dzieje się w tej materii, chociaż nie na poletkach wyznaniowych, ubogaconych największą dozą zrozumienia prawdy na ten przedmiot. W tych środowiskach wprost plenią się grzechy zaniechania. Pan Jezus do podobnych malkontentów rzekł, o ile wy będziecie milczeli, to kamienie wołać będą, Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 40. Podobnie dzieje się i w tej posłudze. Trwonione talenty Pan przekazuje tym, którzy je pomnażają między innymi w posłudze biblijnego syjonizmu. Nie jest tajemnicą, że wierzący z różnych ewangelicznych ugrupowań, w miarę pozbywania się sprzecznej z Biblią teologii zastępstwa, w różnoraki sposób aktywnie służą Izraelowi. A że jej zakres jest ogromny, więc wymaga odrębnego, rzeczowego opracowania. Dla przykładu można wskazać na posługę Ebenezer, która mając akceptację agencji żydowskiej i współdziałając z nią w wyszukiwaniu i pomaganiu nowym olim, na swój koszt przewiozła do Izraela z byłego ZSRR ponad 100 tysięcy żydowskich repatriantów. Jak wiemy, Żydzi są bardzo podejrzliwi i muszą zostać przekonani o bezinteresownej posłudze różnorakich sług Nazarejczyka, zanim zaakceptują ich jako swych prawdziwych przyjaciół. Urządzane w Jerozolimie przymarsze poparcia Izraela pod sztandarami wielonarodowych przedstawicieli, czy obecność premiera Netanjahu na chrześcijańskim wielotysięcznym mityngu poparcia dla Izraela w Uppsali w Szwecji mają dla nich pocieszającą wymowę. Dla kontrastu, poniższe opisy misji nawracające Żydów w duchu teologii zastępstwa w XIX i XX wieku, ujawniają żałosne rezultaty eksperymentu kościelnego prozelityzmu. Niemniej, zintensyfikowane powstawanie i działalność misji w głoszeniu Ewangelii na świadectwo wszystkim narodom, w tym żydowskiemu, było i jest wypełnieniem znaku czasu przed paruzją Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14. Na przykładzie załączonych niżej biografii mesjańskich rabinów, którzy od czasów Rabinowicza świadczyli i świadczą współplemieńcom o Jezusie jako o Mesjaszu, można prześledzić dokonywające się zmiany odniesienia Żydów do Jezusa. Równolegle z rozwojem sionizmu politycznego, pod duchowym przywództwem pastora Charlesa T. Russella, ujawnił się wolny od prozelityzmu, czadu teologii zastępstwa, ruch sionizmu biblijnego, który okazał się pionierem wśród coraz liczniejszej rzeszy pocieszycieli Syjonu. Izajasza rozdział 40 wersety 1 i 2, Psalm 102 werset 14. O potrzebie takiej posługi na rzecz Żydów świadczy wydanie przez intelektualistów żydowskich i rozpowszechnianie w księgarniach Moskwy i w Rosji wyczerpanego już 1000 egzemplarzy nakładu Alii pod wyżej wymienionym na wstępie tytułem, na okładce z komandosami pod ścianą płaczu po zdobyciu Starej Jerozolimy w 1967 roku, oraz propagowanie jej treści w rosyjskojęzycznym internecie w Rosji, Izraelu, Niemczech, i tym podobne. Oby i przez tę książkę udzielił Pan wsparcia pocieszycielom Syjonu. Teologia zastępstwa. Tekst z internetu. Być może słyszałeś już termin teologia zastąpienia. Jednak jeżeli chciałbyś go szukać w słowniku historii Kościoła, to nie znajdziesz go w spisie systematycznych badań. Teologia zastąpienia jest raczej doktrynalnym nauczaniem, które powstało we wczesnym Kościele. Stało się to urodzajną glebą, na której wyrósł chrześcijański antysemityzm, który zaraził Kościół na 1900 lat. Co to jest teologia zastępstwa? Teologia zastępstwa została wprowadzona do Kościoła wkrótce po tym, kiedy przywództwo Kościoła przeszło w ręce pogan. Jakie są założenia tej teologii? Po pierwsze, Izrael, czyli Żydzi i ich ziemia, w Bożych planach został zastąpiony przez Kościół chrześcijański, aby był dalszą historyczną kontynuacją Izraela, zarazem go wykluczając. Po drugie, Żydzi odtąd już nie są wybranym narodem i niczym nie różnią się od Anglików, Hiszpanów czy Afrykańczyków. Po trzecie, oprócz pokuty, nowego narodzenia i wcielenia do Kościoła Żydzi nie mają żadnej przyszłości, nadziei ani żadnego powołania w Bożym planie. Po czwarte, od czasu zesłania Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, Dzieje Apostolskie rozdział 2, termin Izrael odnosi się tylko i wyłącznie do Kościoła. Obietnice, przymierza i błogosławieństwa dane Izraelowi w Biblii zostały od nich zabrane i oddane dla Kościoła. Natomiast Żydzi podlegają ciągłemu przekleństwu w wyniku odrzucenia Chrystusa. Jakie są argumenty jej wyznawców? Po pierwsze, dla zwolenników teologii zastępstwa każdy, kto wierzy w Chrystusa, jest synem Abrahama. Synostwo według nich ukazuje Galacjan rozdział 3 werset 29, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Synostwo Abrahama należy więc rozumieć wyłącznie w sferze duchowej, a nie fizycznej. Tymczasem werset z listu apostoła Pawła do Galacjan wcale nie odłącza Żydów od ich przymierza, obietnic i błogosławieństwa, jako naturalnego nasienia Abrahama. Ten werset dołącza nas wierzących pogan do Bożego planu, który już zawarł z Izraelem. Po drugie, obietnica ziemi dana niegdyś Abrahamowi była tylko początkiem, ponieważ rzeczywistą ziemią obiecaną jest cały świat. Dla poparcia takiego pojmowania rzeczy zwolennicy teologii zastąpienia wysuwają z listu apostoła Pawła do Rzymian rozdziału 4 wersetu 13, albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Na tej podstawie stwierdzają, że to Kościół odziedziczy świat, a nie Izrael, gdyż dziedzictwo nad światem nie zostało dane Abrahamowi na podstawie prawa, lecz na podstawie wiary. Używanie tego wersetu dla poparcia tego argumentu z gruntu jest bezpodstawne, gdyż nigdzie nie ma tutaj mowy o wyłączeniu spod tej obietnicy naturalnych potomków Abrahama. Po trzecie, naród Izraela był tylko nasieniem przyszłego Kościoła, który po powstaniu inkorporował w swoje szeregi ludzi z wszystkich narodów, Malachiasza rozdział 1 werset 11, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów, na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Werset ten nie dość, że nie popiera tego argumentu, to wspaniale pokazuje, że Żydzi i Izrael spełnił jedno z swoich wielkich powołań, aby być światłem wśród narodów, gdyż imię Boga rozeszło się po całej ziemi. Sugerowanie, że Bóg zakończył swe dzieło z Izraelem, byłoby zaprzeczeniem wersetu. Po czwarte, Jezus miał nauczać, że Żydzi stracili swoje duchowe przywileje, które zostały oddane innemu ludowi. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Tymczasem w tym wersecie Jezus mówi o duchowych przywódcach i faryzeuszach, którzy zawiedli jako przywódcy narodu. Werset ten nie mówi o narodzie jako całości. Po piąte, prawdziwym Żydem jest ten, kto narodził się z ducha, niezależnie od tego, czy jest nim cieleśnie czy nie. Rzymian rozdział 2 wersety 28 i 29, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Ten argument również nie popiera tezy, że Kościół zastąpił Izrael, a raczej wzmacnia to, co zostało powiedziane w pismach hebrajskich, Starym Testamencie. Daje to duchowe kwalifikacje zarówno dla Żydów, jak i dla każdego, kto zdecyduje się iść za Bogiem Izraela. Po szóste, Paweł pokazuje, że Kościół jest tym samym drzewem oliwnym, którym niegdyś był Izrael. To teraz Kościół stał się prawdziwym drzewem oliwnym. Z tego powodu to Żydzi muszą zostać wszczepieni do drzewa oliwnego, którym jest Kościół. Rzymian rozdział 11 wersety od 17 do 23. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary, Ty zaś trwasz dzięki wierze, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Ten argument jest najbardziej oburzający, ponieważ to właśnie te wersety pokazują bardzo wyraźnie, że to my, poganie, jako dzikie gałązki zostaliśmy zaszczepieni do drzewa oliwnego, zakorzenionego w Mesjaszu Izraela, Efezów rozdział 2 werset 12, i nakarmiony przez tłuszcz oliwny, który reprezentują Ducha Świętego, dając życie dla Żydów, naturalnych gałęzi. Do nas słowo zwraca się, abyśmy pamiętali, że to nie my dźwigamy korzeń, lecz korzeń dźwiga nas. Kościół nigdy nie był drzewem oliwnym. To my, jako poganie, zostaliśmy zaszczepieni do drzewa oliwnego, Izraela, który znalazł się w Bożym planie już 2000 lat przed nami. Po siódme. Wszystkie obietnice, które odnosiły się do Izraela w Starym Testamencie, jeżeli historycznie nie wypełniły się przed przyjściem Jezusa Chrystusa, to są one teraz własnością chrześcijańskiego Kościoła. Obietnice te nie powinny być interpretowane dosłownie, ale w wymiarze duchowym i symbolicznym, w związku z tym odniesienie do Izraela, Jerozolimy, Syjonu i świątyni tak naprawdę należy odnosić do Kościoła. 2 Koryntów rozdział 1 werset 20. Na podstawie tego tekstu zwolennicy teologii zastąpienia dowodzą, że Stary Testament powinien być rozumiany figuratywnie, a nie dosłownie. Jednakże w tym samym nauczającym liście apostoła Pawła jasno widzimy, że nowotestamentowe odniesienia do Izraela należą do Izraela, a nie do Kościoła. Właśnie dlatego żadna z obietnic biblijnych odnosząca się do Izraela i Żydów nie może być odczytywana w sposób symboliczny, ani też nie może być przypisywana wyłącznie Kościołowi. Obietnice i przymierza są dosłowne i wiele z nich zawartych jest na wieki, a my chrześcijanie możemy w nich uczestniczyć i traktować je jako część naszego odrodzenia, co nie upoważnia nas do wykluczania Izraela. Nowy Testament wielokrotnie mówi nam na temat relacji Izraela i Kościoła. Rzymian rozdział 4 werset 16, rozdział 11 werset 17, rozdział 15 werset 27, Efezów rozdział 2 werset 13. My, jako chrześcijanie, nie możemy być uzurpatorami odwiecznego przymierza Boga z Izraelem, ani też nie możemy stawiać się na miejscu fizycznego Izraela. Powinniśmy raczej cieszyć się z bycia współuczestnikami tych samych obietnic. Rzymian rozdział 11 werset 29. Jaka była postawa pierwszych ojców Kościoła wobec Izraela i jak przejawiała się w Kościele? Spójrzmy na pierwsze 4 stulecia chrześcijaństwa, które niestety zapisało się wielką nienawiścią wobec Żydów, co sprzeciwiało się jasnej nauce Nowego Testamentu. W pierwszym stuleciu naszej ery Kościół złączony był z swoimi żydowskimi korzeniami. Nie było zamiarem Jezusa, aby kierować Kościół na jakąkolwiek inną drogę, dlatego, że sam Pan Jezus posiadał żydowskie korzenie i jego nauczanie doskonale współistniało z pismami hebrajskimi. Jasno wyraził to w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 wersetach 17 i 18. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Przed pierwszym powstaniem żydowskim w 66 roku naszej ery, chrześcijaństwo traktowane było jako sekta w łonie judaizmu na równi ze Sańczykami. Rozdział pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem rozpoczął się w wyniku różnic społecznych i religijnych. Według Davida Rausza było kilka ważnych powodów. Powód pierwszy. Rzymskie wtargnięcie na teren Judei oraz rozprzestrzenianie się i szeroka akceptacja chrześcijaństwa przez pogan w znacznym stopniu skomplikowały historię żydowskiego chrześcijaństwa. Powód drugi. Rzymskie wojny przeciwko Żydom nie tylko zniszczyły świątynię i Jerozolimę, ale również zlikwidowały pozycję Jerozolimy jako ośrodka chrześcijaństwa w świecie grecko-rzymskim. Powód trzeci. Szybka akceptacja chrześcijaństwa wśród pogan doprowadziła do konfliktu pomiędzy kościołem a synagogą. Podróże misyjne przyniosły chrześcijaństwo do świata pogańskiego i liczebny wzrost nieżydowskich wierzących ostatecznie rozłączył chrześcijaństwo od jego żydowskich korzeni. Wielu nieżydowskich chrześcijan zinterpretowało zniszczenie Jerozolimy i świątyni jako znak, że Bóg porzucił judaizm i dał wolność dla pogan, aby rozwijali własną chrześcijańską teologię pozbawioną wpływów Jerozolimy. Po drugim powstaniu żydowskim w latach 133-135 naszej ery autorytet wśród chrześcijan przesunął się od żydowsko-chrześcijańskich przywódców do liderów wywodzących się tylko z pogan. Odtąd Jerozolima straciła swoją wagę na rzecz nowych ośrodków chrześcijaństwa takich jak Aleksandria, Rzym oraz Antiochia. Prawidłowe zrozumienie tych przeobrażeń w łonie wczesnego chrześcijaństwa jest bardzo ważne, gdyż to pozwala nam zrozumieć, jaki był powód antyżydowskiej retoryki wczesnych ojców Kościoła, co ostatecznie odcięło chrześcijaństwo od jego żydowskich korzeni. Od kiedy Kościół rozszerzył swoje wpływy w granicach Cesarstwa Rzymskiego, a jego członkami stawało się coraz więcej nieżydów, wtedy grecka i rzymska myśl i filozofia coraz bardziej przekradała się do Kościoła i zupełnie go zniekształciła. Stało się to przyczyną wielu późniejszych herezji, w których Kościół tkwi jeszcze do dnia dzisiejszego. Tak więc przepaść pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem stawała się coraz większa. W pierwszych wiekach Kościoła judaizm w Cesarstwie Rzymskim traktowany był jako religio licita, religia zalegalizowana przez cesarstwo, natomiast chrześcijaństwo, jako nowa religia była nielegalna. Konsekwencją tego były prześladowania chrześcijan, co stało się powodem animozji w stosunku do Żydów, którzy uniknęli prześladowania. W późniejszym czasie, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panującą, zaczęto tworzyć antyżydowskie ustawodawstwo w nieuzasadnionej zemście przeciwko Żydom. Antagonizm wczesnych chrześcijan wobec Żydów uwidocznił się w pismach wczesnych ojców Kościoła. Justyn Męczennik wyniesiony w chrześcijańskiej Europie do rangi symbolu w 160 roku naszej ery, w wypowiedzi na temat Żydów powiedział, Pisma Święte nie są wasze, lecz nasze. Ireneusz, biskup Lyonu w 177 roku naszej ery powiedział, Żydzi są wydziedziczeni spod łaski Boga. Tertulian. Żyjący w latach 160-230 naszej ery w swojej rozprawie naukowej przeciwko Żydom napisał, że Bóg odrzucił Żydów, a w to miejsce przyjął chrześcijan. W początkach 4 stulecia naszej ery Eusebiusz napisał, że obietnice pism hebrajskich nie były dla Żydów tylko dla chrześcijan. Natomiast wszystkie przekleństwa zawarte w tych pismach odnoszą się tylko do Żydów. Dalej argumentował, że Kościół jest kontynuacją Starego Testamentu i judaizmu. Wczesny Kościół zdeklarował się, aby być prawdziwym Izraelem, aby stosownie do ducha być spadkobiercą wszystkich obietnic. Ojcowie Kościoła w ten sposób dyskredytowali fizyczny Izrael, aby udowodnić, że Bóg przesunął swoją miłość z Żydów na chrześcijan. Początek IV stulecia naszej ery zdominowany został przez triumfalizm Kościoła nad zwyciężonym Izraelem. W 306 roku Konstantyn Wielki stał się pierwszym chrześcijańskim imperatorem Rzymu. Na początku swojego panowania miał on pluralistyczne zamiary i przyznał Żydom i chrześcijanom te same prawa religijne. Jednak w 313 roku edykt mediolański rozpoczął proces dominacji chrześcijaństwa. Ukoronowaniem tego procesu było ogłoszenie chrześcijaństwa oficjalną religią imperium. Tym samym Konstantyn zakazał funkcjonowania wszystkich innych religii, w tym i judaizmu. Zasygnalizowało to koniec prześladowania chrześcijan, ale dało początek prześladowaniu Żydów. Już w 305 roku w Hiszpanii wydano dekrety zakazujące wspólnych kontaktów Żydów i chrześcijan. Zakazano również spożywania wspólnych posiłków, uczestniczenia we wspólnych szabatach oraz mieszania małżeństw pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Imperialny Rzym w 313 roku wydał edykt mediolański, który uprzywilejował chrześcijaństwo oraz wyłączył spod prawa synagogi. W miarę rozszerzania się chrześcijaństwa powstawały dalsze ograniczenia dla Żydów, cofnięto wszelkie przywileje dla Żydów, również te nadane w starożytności, zniesiono jurysdykcję rabiniczną nad Żydami, prozelityzm na judaizm karano śmiercią, Żydzi nie mogli piastować stanowisk wojskowych i cywilnych. Te i inne ograniczenia potwierdzane były przez synody kościelne w przeciągu tysiąca lat. W 321 roku Konstantyn wydaje dekret o zakazie wszelkich prac w zaszczytnym dniu słońca, zmieniając tym samym szabat na niedzielę jako dzień święty dla chrześcijan. Tym samym jeszcze bardziej pogłębił różnice pomiędzy chrześcijanami i Żydami. Sobór w Nicei w 325 roku ostatecznie zatwierdził niedzielę jako święty dzień odpoczynku dla chrześcijan, chociaż długo po tym fakcie toczyły się spory, czy jest to zgodne z Pismem Świętym. Po roku 321 naszej ery pisma ojców Kościoła stawały się coraz bardziej agresywne w stosunku do społeczności żydowskich, które rozsiane były po całym ówczesnym chrześcijańskim świecie. Hilary z Poitiers żyjący w latach 291-371 napisał, Żydzi są ludem przewrotnym i wyklętym przez Boga na zawsze. Grzegorz z Nysy, zmarły w 394 roku w serii swoich antyżydowskich kazań napisał, Żydzi są wylęgiem żmii, nienawidzący dobroci. Święty Hieronim żyjący w latach 347-407 tak opisuje Żydów, węże noszące na sobie obraz Judasza, ich psalmy i modlitwy są jak ryczenie osłów. Pod koniec IV stulecia, biskup Antiochii Jan Chryzostom, złotousty, wielki mówca, napisał serię 8 kazań przeciw Żydom, ponieważ widział, jak chrześcijanie utrzymują dobre kontakty z Żydami, a nawet respektują ich święta i chciał to jak najszybciej powstrzymać. W swoim wysiłku, aby przywrócić chrześcijan do czegoś, co określił jako prawdziwa wiara, wykrzykiwał, że synagoga to dom publiczny, jest niczym innym jak teatrem i norą złodziei, oraz mieszkaniem dzikich zwierząt. Żaden Żyd nie wielbi Boga. Żydzi to notoryczni mordercy, których posiadł szatan, a ich rozpusta i opilstwo sprawia, że ich zwyczaje podobne są do świń. Teraz wyraźnie widzimy, że chrześcijanin chcący trzymać się swego duchowego dziedzictwa lub poganin, który pragnął uczyć się korzeni chrześcijaństwa, był w bardzo trudnej sytuacji. Jan Chryzostom chciał jeszcze bardziej oddzielić Żydów i chrześcijan. W swojej czwartej antyżydowskiej rozmowie napisał: powiedziałem dość przeciwko tym, którzy mówią, że są po naszej stronie, ale garną się do żydowskich zwyczajów i obrządków, to jest przeciw Żydom, którzy chcą wciągnąć ich do tego. Żydzi są porzuceni przez Boga, a poprzez zabójstwo Boga nie ma już dla nich ani łaski, ani możliwości pokuty. Jan Chryzostom znany był ze swoich płomiennych antyżydowskich kazań, niegodnych chrześcijanina i rażąco antysemickich. Jan Chryzostom wniósł niechlubny wkład do historii chrześcijańskiego antysemityzmu, uważając Żydów za winnych zabójstwa Chrystusa. W piątym stuleciu naszej ery zaczęto zastanawiać się, dlaczego Żydzi, skoro są przeklęci przez Boga, nadal istnieją? Sprawę wyjaśniał Augustyn w swoim kazaniu przeciw Żydom. Zapewniał on, że chociaż Żydzi zostali skazani przez Boga na najbardziej surową karę za zabójstwo Chrystusa, to jednak boska opatrzność nadal ich utrzymuje, aby wraz ze swymi pismami służyli jako świadkowie prawdziwości chrześcijaństwa oraz triumfu Kościoła nad synagogą. Żydzi według Augustyna mieli być ludem świadków, oraz niewolnikami i służącymi zawsze upokarzanymi. Władcy świeccy Cesarstwa Rzymskiego uważali Żydów jako servi camerae i utrzymywali ich jako niewolników, bibliotekarzy, aby dbali o pisma hebrajskie. Żydzi wykorzystywani byli jako ci, od których pożyczano pieniądze na lichwę, a ponieważ proceder ten był zakazany wśród chrześcijan, szybko spopularyzował się wśród Żydów. Tak więc w średniowieczu ideologiczny arsenał chrześcijańskiego antysemityzmu zdobył sobie solidne podstawy. Uwidaczniało się to w rozmaitych ustawach i nakazach w ramach Kościoła. Podczas tego okresu jadowita judeofobia głównie ograniczona była do kleru, który zawsze próbował utrzymać swoje statko daleko od Żydów. Jednakże w późniejszym czasie to zwykli ludzie oraz rosnąca klasa średnia stali się głównym źródłem antysemickiej działalności. Efekty antyżydowskiego nauczania uwidoczniły się wkrótce w krucjatach krzyżowców, oskarżeniach o profanację hostii i mord rytualny. Zmuszano Żydów do noszenia specjalnych wyróżniających ich od innych znaków hańby. Rozpoczęły się pogromy, bardzo często zakończone ekspulsjami Żydów z ich dotychczasowych siedzib. Zaczęto wydzielać dla nich specjalne getta, niszczono im synagogi, palono ich księgi. I wszystko to działo się w chrześcijańskiej Europie, nie mówiąc już o apogeum prześladowań w czasie Holokaustu. Gdyby Kościół od początku jasno zrozumiał swoje wszczepienie do szlachetnego drzewa oliwnego, wtedy tragiczna historia chrześcijańskiego antysemityzmu nigdy nie miałaby miejsca. Błędy teologii zastąpienia są jak rak w Kościele, który nie tylko spowodował wykrzywienie biblijnego nauczania w stosunku do Żydów i Izraela, ale przerobił wielu w instrumenty nienawiści w imieniu Boga. Czy Kościół ma odnosić się do Żydów z pogardą? Absolutnie nie. Chociaż Nowy Testament był używany w tym celu przez antysemitów, nawet w obrębie Kościoła, to autorzy Nowego Testamentu byli Żydami i dlatego ich argumenty, chociaż czasami są krytyczne, to zawsze jest to dyskusja wewnątrz społeczności żydowskiej i nie dotyczyła ona szerszego ogółu. Nawet jeżeli krytyka była szorstka, to skierowana była do poszczególnych grup, sekt, które wprowadzały odmienne nauki, a nigdy nie odnosiła się do całej społeczności żydowskiej. Za przykład może posłużyć wypowiedź Jeszu, który krytykował faryzeuszów. Tym niemniej jednak Jeszua powiedział: wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Jeszua uznał ich autorytet jako nauczycieli prawa Mojżeszowego, ale nie popierał ich i krytykował dlatego, że świadectwo ich życia oraz praktyczne uczynki były zaprzeczeniem ich nauczania. Z nauczania Nowego Testamentu jasno wynika, że Kościół powinien z miłością i szacunkiem odnosić się do Żydów. W liście do Efezjan rozdziale 2 wersetach od 11 do 18 napisano, że wszystko możliwe jest przez krew Mesjasza. My poganie staliśmy się bliscy społeczności izraelskiej, przymierzom i nadziei danej Izraelowi. W liście do Rzymian rozdziale 11 wersetach 11, 12 i 25 powiedziano: ażeby nie mieć zbyt wysokiego mniemania o sobie, ponieważ zatwardziałość przyszła na część Izraela. Wiersz 26 mówi, że w końcu będzie zbawiony cały Izrael, ponieważ dary i powołania Boże dla Izraela i Żydów są nieodwołalne. Wiersz 29. Tak więc relacje Boga z Izraelem są wieczne. My, jako wierzący z pogan, powinniśmy wiedzieć, że Żydzi są umiłowani przez Boga ze względu na patriarchów. Rzymian rozdział 11 werset 28 mówi: co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Są oni wybranym ludem, który spełnił Boże powołanie zanosząc światu dobrą nowinę o Mesjaszu. Naród izraelski został wybrany do: po pierwsze, posłuszeństwa Jego słowu i aby być światłem dla narodów. Po drugie, słuchania słowa Boga i zapisania go w Biblii. Po trzecie, przyniesienia na świat Mesjasza. Żydzi spełnili swoją rolę poprzez obietnicę daną światu przez Abrahama, mówiąca, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 werset 3. Izrael miał być światłem dla narodów i chociaż w tym względzie upadał, to i tak Bóg zademonstrował poprzez nich swoją chwałę i potęgę na ziemi. Żydzi zostali też powołani do tego, aby słyszeć Słowo Boże i zapisać go dla innych i dzięki temu możemy mieć Biblię. Zostali też powołani do tego, aby przez nich Mesjasz w ciele mógł przyjść na świat, który narodził się, pełnił swoją służbę, zmarł, powstał z martwych, wstąpił do nieba i przyjdzie do Żydów i na ziemię Izraela oraz do Jerozolimy. Bóg zawarł z Izraelem i Żydami wieczne przymierze, które wiele razy potwierdził w swoim słowie. Bóg byłby kłamcą, gdyby nie spełnił swoich obietnic, zapisanych w Jego słowie, ale doskonale wiemy, że tak nie jest. Wiemy też, że Bóg spełnił i jeszcze spełni wszystkie obietnice wobec swojego ludu. To właśnie jest naszą gwarancją, że spełni je również dla Kościoła. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię, jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Jeremiasza rozdział 31 wersety od 35 do 37. Czy Żydzi i Izrael w Nowym Testamencie posiadają ciągle aktualne przymierze? Biblia bardzo jasno wyraża się na ten temat. Po pierwsze, Izrael to Żydzi, a nie poganie Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice. Rzymian rozdział 9, werset 4. Po drugie, do Izraelitów ciągle należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie prawa, społeczność i obietnice. Rzymian rozdział 9, werset 4. Po trzecie, dary i powołanie Boże dla Izraela są nieodwołalne. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Rzymian rozdział 11, werset 29. Po czwarte, jest 77 odniesień do Izraela w Nowym Testamencie, ale żadne z nich nie odnosi się do Kościoła. Jeżeli spróbowałbyś słowo Izrael zastąpić słowem Kościół, to brzmiałoby to bezsensownie, a niejednokrotnie zmieniałoby cały kontekst i znaczenie danego fragmentu. Jednym z przykładów jest list do Rzymian rozdział 10, werset 1. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Jeżeli w tym fragmencie zastąpiłbyś Izrael Kościołem, to czyż Kościół potrzebowałby zbawienia? Podobnie jest z innymi fragmentami. Po piąte, w psalmie 105 siedmiokrotnie wymienione są Boże obietnice ziemi Kanaan dla Abrahama. Jest to obietnica wieczna, tak jak zawarte to zostało. Po szóste. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 3. Po siódme. W księdze Jeremiasza rozdziale 31 wersetach od 35 do 37 powiedziano jest o wiecznej naturze i obietnicach Bożych dla Żydów i Izraela. Obietnice te są tak pewne, jak blask słońca, które świeci w dzień oraz księżyca i gwiazd, które świecą w nocy. Po ósme. Proroctwa dotyczące czasów ostatecznych, które mówią o powrocie potomków Jakuba do swej ziemi, Izraela, i o ich odnowieniu w przytłaczającej większości wypełniły i wypełnia na naszych oczach w przeciągu ostatnich 120 lat. Zobacz fragmenty, Izajasza rozdział 11 wersety 11 i 12, rozdział 43 wersety 5 i 6, rozdział 49 wersety 22 i 23, rozdział 60 wersety od 9 do 11. Ezechiela rozdział 35 wersety 1, rozdział 36 oraz rozdział 37 wersety od 1 do 14, Jeremiasza rozdział 16 wersety od 14 do 16. Po dziewiąte, Jeszua oraz Ewangelia najpierw posłane były do Żydów, a potem do Greków. Rzymian rozdział 2 wersety 8 i 9. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 5 do 7 oraz rozdział 15 werset 24. List do Galacjan rozdział 3 werset 28 mówi, nie masz Żyda ani Greka. Fragment ten mówi o tym, że wszyscy przed Bogiem jesteśmy jednakowi, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, uratowanymi dzięki łasce Bożej oraz dziełu Golgoty. Niemniej jednak nasze role na ziemi są zupełnie odmienne, na przykład mężczyźni i kobiety, matki i ojcowie, mężowie i żony, i tak dalej. Każdy ma odmienną, indywidualną rolę, przeznaczoną mu przez Boga. Podobnie rola Żydów i pogan jest zupełnie inna. Świadectwo o teologii zastępstwa. Tekst z internetu. Tak się złożyło, że wyrastałem w środowisku, które bacznie obserwowało znaki czasu, a zwłaszcza wydarzenia w Palestynie, które uważane były za coś w rodzaju Bożego zegara. Było to wśród tak zwanych stanowczych chrześcijan na terenie Śląska Cieszyńskiego w latach 20. i 30. XX wieku. Czytałem o tym później, w latach 50., w czasopiśmie Głos Prawdy z tamtego okresu. Nie znałem wtedy tak zwanej teologii zastępstwa, szeroko rozpowszechnionej w chrześcijaństwie, nie wyłączając protestantyzmu, która głosi, że Bóg odrzucił lud Izraela, a wszelkie biblijne dotyczące go obietnice przeszły na nowego Izraela, nowotestamentowy Kościół. Znamienne, że w tamtym czasie nie było mowy o państwie Izrael, a w Palestynie żyło niespełna 100 tysięcy Żydów. Ukształtowało to mój sposób widzenia tych spraw, który potem już się nie zmienił. Kiedy zapoznałem się później z teologią zastępstwa, nie mogłem inaczej, niż odrzucić ją jako w świetle Biblii absurdalną, nie tylko z uwagi na Stary Testament, ale także na Nowy, zwłaszcza na jednoznaczne wypowiedzi świętego Pawła w tej kwestii, Rzymian rozdziały od 9 do 11. Biblia nie uczy, że Izrael został odrzucony, lecz przeciwnie, że my jako poganie staliśmy się współuczestnikami ich dóbr duchowych, a ich czasowe zatwardzenie nastąpiło ze względu na nas. Życie, działalność i dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa oraz powstanie Kościoła to spełnienie dawnej obietnicy Bożej, danej Abrahamowi, iż w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Dlatego teologię zastępstwa uważam za część ogólnego odstępstwa Kościoła, jeden z przejawów filozofizacji i poganizacji doktryny chrześcijańskiej, jakie miały miejsce w III i IV wieku po Chrystusie, a ich utrzymywanie się nadal po reformacji jako niefortunne następstwo antysemityzmu Lutra. Jeśli tak jest naprawdę, to należy się spodziewać, że w ramach ogólnej odnowy nastąpi również odnowa na tym odcinku. I rzeczywiście, w ostatnim czasie dokonała się znamienna ewolucja, a właściwie wyraźna odnowa w tym zakresie, w której ogromne połacie chrześcijaństwa ewangelicznego odeszły, lub odchodzą stopniowo od teologii zastępstwa i wróciły, lub wracają na grunt Pisma Świętego. Proces ten wyraźnie trwa nadal, co mógłbym udokumentować licznymi faktami. Nie wchodząc jednak w zbytnie szczegóły, stwierdzam, że w świetle Pisma Świętego Izrael i wydarzenia na Bliskim Wschodzie mają dla mnie w aktualnej sytuacji znaczenie kluczowe. Właściwie trudno mi się wżyć i zrozumieć tych, którzy przychylają się jeszcze nadal ku teologii zastępstwa, ponieważ dla mnie aktualnie ponad 90% znaków czasu, świadczących o tym, iż żyjemy w czasach ostatecznych, stanowią znaki związane z Izraelem i wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Zupełnie czym innym są natomiast konkretne przepowiednie wydarzeń, a nawet tworzenie jakiegoś ich kalendarza, co zawsze jest bardzo ryzykowne, ale niestety dosyć powszechne w literaturze niektórych kręgów chrześcijańskich. Minie kilka lat i ten w swoim czasie bardzo prawdopodobny i oczekiwany scenariusz okazuje się być mirażem. Nie podważa to jednak biblijnych proroctw, tylko obnaża ludzki subiektywizm oraz niecierpliwość i pochopność w dopasowaniu biblijnych proroctw do wydarzeń. Poniżej podam kilka punktów, kilka rodzajów faktów, które są dla mnie potwierdzeniem wiary w to, że wszystkie biblijne wypowiedzi na temat Izraela, zarówno nowo jak i starotestamentowe, należy rozumieć dosłownie, bez żadnej doktrynalnej transformacji ich znaczenia, że nadal wszystkie one są aktualne, że wszystkie się wypełnią, i że oczekiwanie na ich wypełnienie i śledzenie ich wypełniania się jest dla nas z punktu widzenia biblijnej eschatologii bardzo ważne. No i oczywiście jest to ważne także z uwagi na nasz prawidłowy stosunek do ludu Izraela, gdyż pociąga to za sobą nasze konkretne obowiązki względem tego naszego starszego brata. Oto kilka głównych moich punktów. Punkt pierwszy – utrzymanie tożsamości religijnej, narodowej, etnicznej i kulturowej Żydów przez 2000-lecia rozproszenia. Punkt drugi – powstanie i rozwój sionizmu. Punkt trzeci – historia imigracji żydowskiej do Palestyny. Punkt czwarty – powstanie i rozwój państwa Izrael. Punkt piąty – w 2007 roku – 59-letnia historia budowy państwa Izrael. Punkt szósty – historia konfliktów arabsko-izraelskich. Punkt siódmy – powstanie ruchu mesjanistycznego wśród Żydów. Punkt ósmy – rozwój mesjanizmu wśród rabinów Izraela. Punkt dziewiąty – odwrót chrześcijan ewangelicznych od teologii zastępstwa. Punkt dziesiąty – odzyskiwanie przez chrześcijan ewangelicznych świadomości żydowskich korzeni i miłości do starszego brata. Powyższa część niniejszego artykułu powstała 5 lat temu i znalazła się w internecie w serwisie www.docelu.jezus.pl, w dziale Teksty różne, listy. Czuję się pobudzony, aby powołać się na nią tutaj, a to ze względu na dramatyczny rozwój, jaki w tej dziedzinie nastąpił w tych ostatnich 5 latach. Namiętne spory, kontrowersje i skrajne sprzeczności w postrzeganiu państwa Izrael i narodu żydowskiego bez przerwy nasilają się. Wspomnę w tym kontekście tylko o kilku z wielkiej liczby faktów. Otrzymane ostatnio opracowanie, pochodzące z kręgów ewangelicznych, będące w swojej istocie nawrotem do starych tez teologii zastępstwa. Szereg konferencji w polskich kościołach neocharyzmatycznych, poświęconych w całości lub w dużej części tematyce Izraela, nasilenie ogólnoświatowej antyżydowskiej akcji propagandowej, prowadzonej na bazie oszczerczych tzw. protokołów mędrców Syjonu, ostatnie wydarzenia polityczne i militarne, zwłaszcza atak na WTC, wojny w Afganistanie i w Iraku. Na omawianym odcinku dochodzi do niesamowicie dramatycznej i namiętnej polaryzacji stanowisk. Z jednej strony widzimy wzruszające przejawy gorącej miłości i potężnego wsparcia modlitewnego dla ludu izraelskiego, z drugiej strony niepohamowaną nienawiść i usilne dążenia do całkowitej eksterminacji tego narodu. Po jednej stronie mamy więc tych, którzy podkreślają ogrom dóbr duchowych, jakimi Bóg ubłogosławił ludzkość poprzez naród izraelski. To za jego pośrednictwem świat otrzymał objawienie Boga, prawo, proroków, Mesjasza, apostołów, Pismo Święte. A ponadto ten niewielki, dzielny, ciężko doświadczany naród wpisał się na przestrzeni dziejów w dorobek ludzkości niezliczoną ilością pomysłów, idei, dzieł sztuki, odkryć naukowych, wynalazków. Na przeciwległym biegunie są ci, którzy ulegli psychozie nienawiści do Żydów, wzbudzanej i podsycanej przez takie dzieła jak Mein Kampf Hitlera czy tak zwane protokoły mędrców Syjonu. To ostatnie dzieło ma rzekomo stanowić protokoły z tajnych obrad, jakie toczyły się równolegle z Kongresem Syjonistycznym w roku 1897. Nie ma tam jednak żadnego tematu obrad, nie ma listy uczestników, nie ma mowy o kworum, nie ma prowadzącego, nie ma listy mówców, nie ma żadnych sprawozdań, żadnych dyskusji, żadnych głosowań, żadnych uchwał, żadnych wniosków, żadnych wytycznych. cały tekst, podzielony na 24 posiedzenia, każde z pewną liczbą paragrafów, to monolog rzeka kogoś anonimowego, kto cały czas używa pierwszej osoby liczby mnogiej, mający na celu jak najwyraźniejsze przedstawienie owych tajemniczych my, ma się rozumieć syjonistów, a najlepiej wszystkich Żydów, jako ludzi całkowicie pozbawionych jakichkolwiek szlachetnych uczuć, zasad czy skrupułów, bezideowych, cynicznych i bezgranicznie podłych. Ludzi spiskujących przeciwko wszystkim i odpowiedzialnych za wszelkie postacie historycznego, społecznego, politycznego i gospodarczego zła. Ludzi pochłoniętych jedyną tylko demoniczną żądzą i dążących bez wszelkich zahamowań do jedynego tylko celu, zagarnięcia władzy nad całym światem i ujarzmienia całej ludzkości. Nie są to rzeczy przypadkowe. Wszystko to dowodzi, że jest to konflikt w swojej istocie duchowy, spełniający w całej eschatologii naszych czasów rolę coraz bardziej kluczową. Duchowy charakter tego konfliktu powoduje, że prawie nie ma w nim neutralnych. Polaryzacja prowadzi do postaw coraz bardziej kategorycznych i nieprzejednanych. Ta polaryzacja wciąga zarówno pojedynczych ludzi, określone ugrupowania, opcje religijne, ideologiczne i polityczne, jak i całe ogromne społeczeństwa i bloki ustrojowe. Z jednej strony zjawisko to jest potężnym znakiem czasów, wołającym, wręcz krzyczącym, które powinno obudzić każdego z nas i uświadomić nam, w jak poważnych czasach żyjemy, jak blisko są już ostateczne wydarzenia eschatologiczne, których na podstawie Pisma Świętego oczekujemy. Z drugiej strony stosunek do Izraela jest kluczowym, niezmiernie doniosłym sprawdzianem postawy każdego chrześcijanina. Nie bezpośrednio, lecz poprzez Pismo Święte. Z całej Biblii wynika bowiem jednoznacznie i bardzo wyraźnie, że Bóg ukochał ten naród i powierzył mu doniosłe posłannictwo dziejowe. Kto błogosławi jego lud, będzie błogosławiony, kto go przeklina, będzie przeklęty. Nie można być biblijnie wierzącym, a jednocześnie wrogiem tego narodu. Kto więc daje wiarę wymyślnym, podłym, absurdalnym oskarżeniom Żydów o wszelkie zło pod słońcem, utożsamia się z tymi oskarżeniami i rozpowszechnia je, ten zdradza swoją całkowitą ignorancję, zupełny brak znajomości Pisma Świętego, a przez to także zupełny brak znajomości Boga i Jego celów. Człowiek taki sam dyskwalifikuje się więc jako chrześcijanin i staje się sprzymierzeńcem diabła, który śmiertelnie nienawidzi zarówno Boga, jak i jego lud. Niewątpliwie w naszych czasach największym wrogiem Żydów są islamscy fundamentaliści. Już pod koniec lat 60. XX wieku sam widziałem, że na każdym straganie ulicznym w Iraku można było nabyć Mein Kampf Adolfa Hitlera po arabsku, nawołujący do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Dziś cały obszar muzułmański od Maroka aż po Indonezję zalewają publikacje typu protokołów mędrców Syjonu, w celu podgrzewania nastrojów antyżydowskich. Trzeba jednak podkreślić, że wrogość względem Żydów nie jest bynajmniej cechą tylko fanatycznych islamistów. Podsycają ją także programowo różne inne ośrodki, między innymi uważające się za chrześcijańskie, między innymi także i w naszym kraju. Zdarzają się nawet ewangeliczni chrześcijanie, ulegający propagandzie antyżydowskiej, a nawet zielonoświątkowi pastorzy, przypisujący Żydom autorstwo faszyzmu i komunizmu. Całkiem możliwe, a nawet wielce prawdopodobne, że z biegiem czasu i w miarę postępujących wydarzeń na arenie międzynarodowej namiętności wokół tego tematu będą dalej narastać do tego stopnia, że wrogość względem Żydów nabierze cech histerycznych. Ludzie żywiący i wyrażający swoją sympatię i solidarność z tym narodem mogą znaleźć się w poważnym zagrożeniu. Czy jesteś gotowy opowiedzieć się w słusznej sprawie po stronie Bożej bez względu na okoliczności? Czy jesteś gotowy raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, niż zadbać o swoje bezpieczeństwo w obliczu nienawistnej psychozy tłumu? Niewykluczone, że właśnie kwestia żydowska stanie się w przyszłości istotnym czynnikiem, wokół którego skupią się prześladowania Kościoła. Na zakończenie tego rozważania chciałbym jednak mocno podkreślić, że nasza postawa sympatii, wsparcia i błogosławienia Izraela i jego ludu nie może w żadnym wypadku prowadzić nas do ożywienia jakichkolwiek wrogich uczuć względem kogokolwiek, kto jest wrogiem Żydów. Ludzie tacy i środowiska takich ludzi są ofiarami diabelskich knowań, bezwiednymi narzędziami w realizacji jego wrogich względem Boga planów, i jako tacy potrzebują naszego świadectwa, naszej miłości i pokornej usługi. Swoją postawą ściągają bowiem na siebie Boży gniew, a przez to tragiczne konsekwencje doczesne i wieczne. Tak jak wszyscy inni ludzie, potrzebują i powinni usłyszeć prawdę, gdyż tylko prawda może ich wyzwolić. Realizacja Bożych planów z Jego ludem będzie niekwestionowanym błogosławieństwem dla wszystkich narodów, dla całej ludzkości. Znaczący udział w tym globalnym błogosławieństwie przypadnie także wielkiemu narodowi potomków Izmaela, który również jest nosicielem Bożych obietnic, a także wszystkim innym narodom, nie wyłączając tych, które w przeszłości lub aktualnie odnosiły, lub odnoszą się wrogo do Izraela. Boże ostateczne rozwiązania są doskonałe i zbawienne dla wszystkich ludzi. Wina chrześcijaństwa wobec Żydów. Kiedy ujawniono zgrozę Holokaustu, wyłoniło się pytanie, jak mogło do tego dojść? Przeraża nas prawda, że Holokaust był po prostu kulminacją wielowiekowej nienawiści i wzmożonych prześladowań, nader często podsycanych przez teologię chrześcijańską. Jestem do głębi wzburzona, jako chrześcijanka i jako Niemka, bo w miastach niemieckich od czasów średniowiecza zabijano bezlitośnie tysiące Żydów. Matka Basilea Schling, założycielka naszej wspólnoty, w książce Israel, Mein Volk, Izrael mój lud, w sposób poruszający pisze, że każdy, kto dotyka ludu Bożego, dotyka samego Boga, gdyż Izrael jest źrenicą jego oka, Zachariasza rozdział 2 werset 12. Zważywszy na okropności popełnione wobec Żydów w imieniu Chrystusa w ciągu 2000-letniej historii Kościoła, nie możemy świętować przełomu tysiąclecia bez uprzedniego wyznania, ze skruszonym sercem, jakim bólem napełnia nas ta przeszłość. Swym niechrześcijańskim sposobem myślenia i działania przysporzyliśmy imieniu Jezusa wstydu i hańby, sprawiając, że stało się ono dla Żydów, ludu Bożego, odstręczające. Poniższe fragmenty z żydowskich oraz chrześcijańskich źródeł historycznych stanowią krótkie podsumowanie strasznych faktów z historii traktowania Żydów przez chrześcijan, faktów, które brukowały drogę do Holokaustu. W tym skąpym ujęciu nie ma, niestety, możliwości bliższego zajęcia się poszczególnymi okresami historycznymi. Dlatego na końcu wskazano literaturę. Jak to się zaczęło? W pierwotnej gminie chrześcijańskiej Żydzi i poganie jednoczyli się wokół Jezusa i w Jezusie byli jednością, bo mur między Żydami i poganami został zburzony. Była jedna trzoda i jeden pasterz. Jednak później, Kiedy proporcje uległy przesunięciu i do kościoła weszła większa ilość pogan, a liczba Żydów stosunkowo malała, Żydów nie znajdujących się jeszcze w gminie chrześcijańskiej zaczęto postrzegać już nie jako braci w wierze w jednego, objawionego Boga, lecz jako obcych, nieomal jak wrogów. Istniały wszelkie podstawy, by mimo walk i trudności, które wystąpiły, zachować do nich stosunek życzliwy w pokornej miłości, bo przecież to od nich otrzymaliśmy prawo i proroków oraz Pana Jezusa. Nie bez powodu apostoł Paweł napomina nas, że jako wierzący w Chrystusa nie mamy się wobec nich czym chlubić, lecz winniśmy zachować postawę pokory, wiedząc, że korzeniem drzewa są Żydzi, i że to oni noszą nas, a nie my ich, ponieważ my jesteśmy tylko w nich wszczepieni, Rzymian rozdział 11. Lecz wrogowi udało się wyrwać Kościół z tej pokornej postawy braterskiej, i w samouwielbieniu zagarnął on dla siebie wszystkie łaski i obietnice odnoszące się do Izraela, wykreślając Izraela wykreślił z historii zbawienia. Teologia chrześcijańska a prawo dziedziczenia Izraela. We wczesnym kościele chrześcijańskim najpierw nieśmiało, a w końcu całkiem wprost zaczęto rościć sobie prawa do dziedzicznego prawa Izraela. Widać to wyraźnie zwłaszcza w tak zwanym liście Barnaby, który powstał około roku 130 w Syrii, przez niektórych nauczycieli Kościoła zaliczanym do Nowego Testamentu. Jest on pełny ostrej polemiki antyżydowskiej, odmawiającej Żydom wszelkiego głębszego zrozumienia Pisma Świętego, bo nie są go w ogóle warci. List Barnaby traktuje Stary Testament wyłącznie jako cień Chrystusa i Kościoła, przymierze Boga z jego ludem odnosi już tylko do chrześcijan. Żydzi utracili je na zawsze. Takie oraz podobne twierdzenia, zawarte na przykład w listach Ignacego z Antiochii, lata od 70 do 107, coraz bardziej forsowały ujęcie, że Kościół jest nowym Izraelem. Cesarz Konstantyn posunął się nawet do tego, by oświadczyć, że kraj Izrael nie należy już odtąd do narodu żydowskiego, lecz do kościoła chrześcijańskiego. Przypis autora, tu znajduje się już zarodek teorii wydziedziczenia, która w okresie od XV do XVIII wieku urosła do przerażających rozmiarów i nie przestaje szkodzić po dziś dzień. Koniec przypisu autora. Po zburzeniu świątyni w Jeruzalem, 70 rok, oraz po powstaniu Bar Kochby, lata 132 do 135, wiara żydowska nie upadła, lecz nabrała sił życiowych i zdobyła wpływy. Argument, jakoby Kościół zajął miejsce Izraela, przestał być przekonujący. Przeciwnie, gminy chrześcijańskie i żydowskie rywalizowały z sobą w nawracaniu pogan, a młody Kościół widział w judaizmie wzrastające zagrożenie. Aby temu przeciwdziałać, teologia chrześcijańska próbowała stworzyć Jezusa nieżydowskiego. Wyciągano najosobliwsze dowody, wiarę Abrahama, a nawet obietnicę daną Adamowi, żeby pokazać, że Kościół istniał znacznie wcześniej niż Izrael, a nawet że faktycznie jest wiecznym Izraelem. Tertulian. Do jakiego stopnia myśl ta jest niebezpieczna, okazało się setki lat później, w III Rzeszy. We wczesnym chrześcijaństwie Żydów dość szybko oskarżono o morderstwo Boga. Mimo iż Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety 18 i 19 i Dzieje Apostolskie rozdział 4 wersety od 26 do 28 wyraźnie świadczą o tym, że za ukrzyżowanie Jezusa odpowiedzialni są także poganie, utrwaliło się przekonanie, że winni są wyłącznie Żydzi i dlatego karać należy wyłącznie ich. Osiągnęliście szczyt waszego zepsucia w nienawiści do sprawiedliwego, którego ukrzyżowaliście, Justyn Męczennik, lata około 100-165. Teolodzy chrześcijańscy III wieku, na przykład Hipolit i Orygenes, traktowali tę teorię dosłownie. W IV wieku myśl chrześcijańska znajdowała się już pod jej silnym wpływem. Podczas gdy zwykli chrześcijanie nadal pielęgnowali kontakty z Żydami, a nawet uczestniczyli w nabożeństwach w synagogach, przywódcy kościelni w obawie przed utratą swojej trzody, nasilali werbalne ataki, by wzbudzić lęk i odrazę przed żydostwem. Augustyn, lata 354-430, zajął stanowisko dwuznaczne. Mimo iż zgadzał się z Pawłem, że Żydów należy kochać, podzielał zdanie ojców Kościoła, że zdrajca Judasz jest obrazem narodu żydowskiego. W traktacie przeciwko Żydom pisze on, że wolno im żyć tylko po to, by w swoim upokorzeniu byli świadkami swojej niesprawiedliwości, a naszej prawdy. Nie należy ich zabijać, bo noszą znamie Kaina, niech żyją pośród nas, ale niech cierpią. Będą stale poniżani. Teorie, iż Żydzi, w swoim pełnym cierpienia bycie, winni być świadectwem chwały Chrystusa, traktowano później wielokrotnie jako pretekst do pogarszania ich niedoli, a nawet ich zabijania. Chryzostom, w przekładzie Złotousty, strony od 344 do 407, który pragnął uchronić gminę chrześcijańską w Antiochii przed społecznym i religijnym wpływem judaizmu o zabarwieniu helenistycznym, będąc retorykiem, napadł na Żydów w najostrzejszych słowach. Teologia, którą zbudował na przekonaniu, że los Żydów jest następstwem zabójstwa Boga, miała rujnujące skutki. Z powodu tego przestępstwa, jak stwierdza, nie ma już dla was ani możliwości poprawy, ani przebaczenia, ani usprawiedliwienia. Bóg was nienawidzi, to wyznanie nienawiści do Żydów, pisze historyk żydowski Heinrich Graetz, uzbroiło później przeciwko Żydom królów i pospólstwo, mężów stanu i mnichów, krzyżowców i pasterzy, w narzędzia tortur i stosy. Każdy, kto Żydów prześladował, torturował i zabijał, uważał się za wykonawcę gniewu Bożego. Państwo jako poplecznik. Kiedy w IV wieku za panowania Konstantyna chrześcijaństwo stało się religią państwową, Kościół zdobył wpływ na ustawodawstwo, a synagoga zmuszona była poddać się po części presji i ograniczeń. Za panowania cesarza Justyniana I, lata 483-565, zniesiono wiele ustaw chroniących do tej pory życie religijne i prawa Żydów, mimo iż lokalne oddziaływania mogły być bardzo różne. Degradacja mniejszości żydowskiej posunęła się najdalej. W VII stuleciu bizantyjski cesarz Herakliusz zarządził, z przyczyn politycznych, przymusowy chrzest Żydów. W ten sposób chciał sobie zagwarantować jedność królestwa. Praktyka ta znalazła naśladowców i miała katastrofalne następstwa w kolejnych stuleciach. Średniowiecze. W średniowieczu, w wyniku ścisłego powiązania Kościoła z państwem, zasiew antysemityzmu chrześcijańskiego wydał straszliwy plon. Wyprawy krzyżowe. Wraz z rozpoczęciem wypraw krzyżowych w roku 1096 dla Żydów Europy nastał niespotykany dotąd okres trwogi i prześladowań. Kaznodzieje krzyżowców nawoływali, by świętą wojnę rozpoczynać od własnego kraju i zniszczyć wrogów Boga, Żydów. W Niemczech dotknięta została zwłaszcza Nadrenia. Mordując, grabiąc, chrzcząc przymusowo, hordy rycerzy, mnichów i chłopów napadały na mniejszość żydowską. Wielu krzyżowców ślubowało, że przed opuszczeniem kraju własnym mieczem zabije przynajmniej jednego Żyda, aby krwią żydowską namaścić go do bitwy z Saracenami. Mord Żydów traktowano jako czyn miły Bogu, gwarantujący odpuszczenie wszelkich kar za grzechy. Tylko w okresie od maja do lipca 1096 roku, gdy wojska krzyżowców ciągnęły przez Speyer, Wormację, Moguncję, Kolonię, Trewir i inne miejscowości, wymordowano 12 tysięcy Żydów. Łącznie podczas tej pierwszej wyprawy krzyżowej zgładzono około czwartą, a może i trzecią część ludności żydowskiej Niemiec i północnej Francji. W roku 1099 rycerze krzyżowi zdobyli Jeruzalem, a ich okrucieństwo zwróciło się w równym stopniu przeciw Saracenom jak i Żydom. Chełpili się, że są wykonawcami gniewu Bożego. Wszystkich Żydów, których oszczędził miecz, zapędzili do synagogi, podłożyli ogień i spalili żywcem mężczyzn, kobiety i dzieci. Kiedy mord i rabunek zakończyli, umyli twarze i ręce, założyli lniane szaty i poszli boso, przez kałuże krwi, do kościoła grobu. We łzach dziękowali Bogu za triumf wywalczony na jego cześć. Skazani na wieczną niewolę. Podczas pierwszych dwóch wypraw krzyżowych Żydzi niemieccy poprosili o pomoc koronę. W rewanżu za obiecaną ochronę uczyniono ich pachołkami dworskimi cesarza, przywilej, za który zmuszeni byli zapłacić wysoką cenę. Z czasem ci pachołkowie okazali się wydajnym źródłem dochodów państwowych. Jako własność panującego można było ich kupować, wypożyczać i sprzedawać, by spłacić długi. Czyniono z tego częsty użytek, i wkrótce obyczaj ten przyjął się także w innych krajach. Przywódcy kościelni usprawiedliwiali ten status niewolnika dworskiego teologicznie, nauką wczesnego kościoła. Żydzi skazani są na wieczną niewolę, bo ukrzyżowali Chrystusa. Do upokorzenia Żydów przyczyniły się jeszcze inne czynniki, zostali wykluczeni z większości zawodów, a bractwa rzemieślnicze przyjmowały wyłącznie chrześcijan. Tak więc, jako outsiderzy społeczni zostali dosłownie zmuszeni do wykonywania zawodu pożyczkodawcy pieniędzy, osławionego wśród chrześcijan. Jako kredytodawcy byli jednakże niezbędni dla kręgów świeckich i kościelnych. Nawet katedry i kościoły budowano z pieniędzy żydowskich. W efekcie duchowo, ludzka nienawiść do Żydów coraz silniej splatała się z interesami ekonomicznymi. Gdy to źródło pieniędzy wyczerpywało się w końcu, władcy po prostu wyganiali Żydów. Lecz często, z braku środków finansowych, powodowali ich szybki powrót. Jako pożyczkodawcy pieniędzy Żydzi ściągali na siebie nienawiść małego człowieka. Im większe było zadłużenie chłopa, na przykład po nieudanych zbiorach, tym mniej bezpieczni byli Żydzi. Za rzekomo religijnym zapałem ludu kryły się często nagie pobudki ekonomiczne, rzezi towarzyszyło zniszczenie przechowywanych w domach lichwiarzy zapisów dłużnych. W roku 1135 scholastyk francuski Pierre Abelard, w dialogu między filozofem, Żydem a chrześcijaninem, wkłada w usta Żyda słowa. Nigdy żaden naród nie znosił tego rodzaju cierpień dla Boga. Żydów, rozproszonych wśród wszystkich narodów, bez króla i książąt świeckich, uciska się ciężkimi podatkami, jakby codziennie na nowo musieli odkupić swoje życie. Znieważanie Żydów traktuje się jako dzieło podobające się Bogu. Taką niewolę, jakiej doświadczają Żydzi, chrześcijanie potrafią sobie bowiem wytłumaczyć wyłącznie najwyższą nienawiścią ze strony Boga. Życie Żydów powierzono ich najbardziej zażartym wrogom. Nawet we śnie nie opuszcza ich trwoga. Poza niebem nie mają bezpiecznego miejsca schronienia. Jeśli pragną wybrać się do najniższej miejscowości, zmuszeni są kupić sobie, za ogromną sumę, ochronę książąt chrześcijańskich, de facto życzących sobie ich śmierci, aby zagarnąć ich spuściznę. Puli winnic Żydzi nie mogą posiadać, bo nie mają nikogo, kto by gwarantował ich własność. Jako dorobek pozostaje im więc tylko interes odsetkowy, w efekcie którego są znienawidzeni przez chrześcijan. W hańbie i poniżeniu. Mimo iż Bernard z Clairvaux, lata 1090-1153, był przeciwnikiem masowych morderstw dokonywanych na Żydach, wyjaśnił, że ich ojcem nie jest Bóg, lecz diabeł. Naśladował współczesnych mu teologów, którzy jedno słowo pisma, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, wyrwane z kontekstu, odnieśli do całego ludu żydowskiego powsze czasy. Nie byli w tym odosobnieni. Coś podobnego można znaleźć już u Cypriana, w III wieku. O Żydzie jako o wcieleniu diabła mówił także Luter. Po stuleciach jego wypowiedź przytoczył Julius Streicher, żądając wytępienia ludu, którego ojcem jest diabeł. Kozioł ofiarny. Obok licznych wręcz nieludzkich rozporządzeń, Żydów dotknęły złośliwe obelgi i oskarżenia. Obarczano ich odpowiedzialnością za wszelkie niedole i zło świata. Bardzo powszechnym zarzutem było zatrucie studni, bezczyszczenie hostii i mord rytualny. Coraz częściej, bez najmniejszego dowodu, obarczano ich winą za czyny najbardziej absurdalne, jak zatrzęsienie ziemi w Wielki Piątek 1021 roku połączone z sztormem, za co papież Benedykt VIII skazał Żydów na śmierć na stosie. Żydów obarczono nawet winą za zarazę, która szalała w Europie w roku 1348. Zatruli rzekomo studnie, aby wykorzenić chrześcijan. Pomówienie to z Francji przedostało się do Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Polski i Austrii. Nigdzie jednak nie tępiono Żydów tak radykalnie i okrutnie jak w Świętym Rzymskim Królestwie Narodu Niemieckiego. Daremnie cesarz Karol IV wydawał zakazy, aby jego pachołkom nie spadł włos z głowy. 1 marca gmina żydowska w Wormacji sama podpaliła swoje domy, a 24 lipca to samo uczyniła gmina w Frankfurcie nad Menem. W Moguncji Żydzi stawili zbrojny opór. Dopiero gdy nie było już żadnej nadziei ratunku, oblężone rodziny żydowskie same złożyły z siebie ofiarę całopalną. Z ognia i dymu rozbrzmiewały ich hymny lamentacyjne. W jednym dniu, 24 sierpnia, zmarło 6 tysięcy osób, w dniu tym upadła prastara gmina kolońska. W całych Niemczech, w ponad 350 gminach żydowskich, grasował mord w najbrutalniejszej postaci. 60 dużych i 150 małych gmin wytępiono doszczętnie. Ci, którzy przeżyli, uciekli na wschód. Średniowieczne żydostwo niemieckie zniszczono. Mimo najokrutniejszych rzezi nie było wielkich odstępstw od judaizmu. Mord rytualny. Potworne i straszne w skutkach kłamstwo o rytualnych mordach, ukazujące Żydów w obrzydliwym świetle, pochodzi jeszcze z czasów pogańskich. Twierdzono, że zabijają dzieci chrześcijańskie, zwłaszcza przed Wielkanocą, aby użyć ich krwi do celów rytualnych. W związku z tym w roku 1171 w Blois, Francja, spalono w drewnianej wieży całą gminę żydowską. Oskarżenie o tak zwaną winę krwi, pochodzące z Anglii i Francji, szerzyło się po całej Europie z szybkością zarazy. nie były w stanie powstrzymać tego zakazy, nawet wydawane przez najwyższe władze. Pogłoski o morderstwach dokonywanych na chrześcijanach prowadziły do samowolnych napaści na najbliższą gminę żydowską z torturami, zabójstwami i grabieżą włącznie. Nierzadko do domów żydowskich zanoszono trupy chrześcijan, aby podejrzenie zrzucić na ich mieszkańców. Tysiące Żydów z Erfurtu, Kolmaru, Krems, Magdeburga oraz Weissenburga, Paryża, Berna, Würzburga i Poznania, Pragi, Trydentu, Bobpardu, Budweis i z wielu innych miejscowości zmarło w mękach jako ofiary amoku i zabobonu 3. W całej Europie wokół dzieci chrześcijańskich, rzekomo zamordowanych przez Żydów, szerzył się kult, który przetrwał do naszego stulecia. Na przykład Szymon z Trydentu, Luban der Trinn. Od roku 1880 do 1945 kłamstwo o mordach rytualnych było ogromnie popularne, tak wśród chrześcijan katolickich jak i prawosławnych. Die Stürmer regularnie publikował karykatury rabinów, pijących krew dzieci niemieckich. Bezczeszczenie hostii. Jakby w obiegu mało jeszcze było okropnych wieści o Żydach, pod koniec XIII wieku wymyślono nową winę Żydów, opowiadano, że kradną oni lub kupują konsekrowane hostie, które z nienawiści do Chrystusa dziurawią nożami lub tłuką w moździerzu, by ciągle ponawiać akt stracenia Chrystusa. Rzekomo z wielu zhańbionych hostii wypływała krew o cudownej mocy uzdrowieńczej. Pogłoski o bezczeszczeniu hostii doprowadziły w roku 1298 na południu Niemiec do okrutnych rzezi Żydów. W Rottingen szlachcic o nazwisku Rindfleisch stwierdził, że powołany jest przez niebo do zemsty za zhańbienie hostii i z bandą osób o podobnych poglądach zabił wszystkich Żydów w mieście, a potem wędrował z miejsca na miejsce, grabiąc i mordując, przez Frankonię, Bawarię i Austrię. Rzesze Żydów odbierały sobie życie, aby ujść przed bandami Rindfleisza. Od wiosny do jesieni ofiarą okropnej masakry padło ponad 140 gmin żydowskich, zamordowano około 100 tysięcy Żydów. W Pradze w roku 1389 dzieci żydowskie sypnęły w zabawie piaskiem na księdza z sakramentem. W odwecie stracono 3 tysiące Żydów. Znamie hańby. Czwarty Sobór Laterański zwołany w roku 1215 przez papieża Innocentego III, wskazując na Księgę Liczb rozdział 15 wersety od 37 do 41, postanowił, Żydzi winni odróżniać się od pozostałej ludności specjalnym rodzajem ubioru, jak Saraceni, a potem heretycy, prostytutki i trędowaci. Prócz tego winni nosić na szatach specjalny znak, było to na wiele stuleci przed żółtą gwiazdą nazistów. Tak narodził się ten nieszczęsny znak żydowski, o którego kolorze i kształcie miały decydować poszczególne kraje. Tym znakiem hańby odizolowano Żydów od społeczności chrześcijańskiej, narażając ich na wszelkiego rodzaju maltretowanie. Przymusowe chrzty. Chrzest albo śmierć, chrzest lub wygnanie. Przed takim wyborem stawiano Żydów w średniowiecznej Hiszpanii. Ferdynand Martinez, zastępca biskupa z Sewilli w roku 1391 podburzył lud przeciwko Żydom. 50 tysięcy Żydów przypłaciło to życiem, setki tysięcy ochrzczono, w tym rabinów. Przymusowy chrzest stworzył jednak ogromny problem. Niektórzy godzili się na zmianę wiary ze względu na korzyści osobiste, jednak całe rzesze przymusowych konwertytów potajemnie trzymało się starej wiary. Hiszpanie obie te grupy nazwali Marranam, świniami. Szaleństwo rasowe. W Hiszpanii zarówno antysemityzm, jak i antymarranizm wzrastał w tempie wprost przerażającym. Nagle popularna stała się myśl, iż faktycznym problemem jest żydowska masa spadkowa, lub inaczej mówiąc zła krew, mata sangre. A na nią nawet chrzest nie ma wpływu. Tu tkwi korzeń rasizmu hiszpańskiego. Droga do nazistowskiego paragrafu aryjskiego i norymberskich ustaw o hańbie rasowej, którymi odcięto Żydów od życia publicznego i obywatelstwa niemieckiego, nie była już zbyt odległa. Inkwizycja hiszpańska. W roku 1480 hiszpańska para królewska, Ferdynand i Izabela, powołała trybunał mający oczyścić kościół z maranów, nadal potajemnie praktykujących wiarę żydowską. Nastąpiły masowe aresztowania. Inkwizycja hiszpańska nie kierowała się jednak wcale motywami czysto religijnymi, ale wysokim zadłużeniem finansowym domu królewskiego u Żydów. W roku 1481 pierwsze ofiary spalono na stosie. Łącznie podczas trwającej do XIX wieku inkwizycji zginęło w płomieniach 30 tysięcy maranów. Te dobrze udokumentowane okrucieństwa rozszerzyły się aż na obszar Ameryki Łacińskiej. Bez ojczyzny. Z biegiem czasu Żydów wygnano niemal z wszystkich krajów, w których znaleźli ojczyznę. W roku 1290 Żydzi musieli opuścić Anglię. Do Francji i Belgii uciekło 16 tysięcy, wielu zmarło na skutek trudów ucieczki. Z Niemiec i Francji Żydów ponownie wygnano. W roku 1492 Ferdynand i Izabela wygnali z Hiszpanii wszystkich Żydów, aby, jak mówili, stworzyć prawdziwe królestwo chrześcijańskie. Wielu z 300 tysięcy uciekinierów skierowało się do Portugalii. Tam wolno im było, za pewną opłatą, zatrzymać się na kilka miesięcy. Potem Jan II, lata 1481-1495, uczynił ich niewolnikami. Jego następca uwolnił ich, potem jednak brutalnie kazał ich przymusowo ochrzcić. Karnawał. Upokarzanie Żydów bywało często kulminacyjnym punktem uroczystości karnawałowych. W średniowiecznym Rzymie wybierano w tym celu co roku najsłabszego z gminy żydowskiej i wsadziwszy go nago do beczki nabitej gwoździami, staczano z góry Monte Testaccio, na śmierć. Żydzi zmuszeni byli przyglądać się męczeństwu towarzysza wiary. Później, w czasie kontrreformacji, rzymski tłum obrzucał błotem Żydów specjalnie na tę okazję tłuczonych, jak sobie na to zasłużył każdy niewierny, a potem zmuszano ich do biegania nago po karnawałowych ulicach, w dotkliwym zimnie i deszczu. Wygłaszano także przymusowe kazania, podczas których Żydów chłostano. Reformacja. Marcin Luther, lata 1483-1546. Początkowo był do Żydów nastawiony przychylnie. Miał nadzieję, że dzięki swojej nowej nauce zdoła ich zdobyć dla wiary, wysławiał ich nawet jako kuzynów i braci Pana. Gdy jednak stwierdził, że nie nawracają się, zmienił zupełnie zdanie. Nie miejcie żadnych wątpliwości, umiłowani w Chrystusie, że po diable nie macie bardziej zaciętego, brutalniejszego wroga od prawdziwego Żyda. Żydzi są istnymi kłamcami i krwiożercami, to jadowite węże, skrytobójcy, dzieci diabła. W traktacie von den Juden und ihren Lügen, o Żydach i ich kłamstwach, z 1543 roku, Luther pisał, co więc my, chrześcijanie, powinniśmy zrobić z tym nikczemnym, przeklętym ludem żydowskim? Pragnę wam udzielić mojej wiernej rady. Po pierwsze, spalcie ich synagogi i szkoły, a to, co nie zechce się palić, zakopcie w ziemi, by nie pozostał z gruzu żaden kamień. Po drugie, włamujcie się do ich domów i niszczcie je. Po trzecie, zabierzcie im wszystkie modlitewniki i talmudy, które zawierają wyłącznie bezbożność, kłamstwa, przekleństwa i przysięgi. Po czwarte, zabrońcie rabinom nauczania, pod groźbą śmierci i tortur. Po piąte, zabrońcie im podróżować, bo nie są ani panami, ani urzędnikami, ani handlarzami, muszą pozostać w domu. Po szóste, zabrońcie wszelkiej lichwy, bo nie my jesteśmy ich poddanymi, lecz oni naszymi. Po siódme, do rąk wszystkich młodych Żydów i Żydówek należą cepy, siekiery, łopaty, kądziele i kołowrotki. Niech tym w pocie czoła zarabiają na swoje utrzymanie, jak to powinny czynić wszystkie dzieci Abrahama. Bo wielki jest nad nimi gniew Boży, a przez łagodne miłosierdzie stają się tylko coraz gorsi, przez surowość jednak coraz lepsi. A więc zawsze precz z nimi. W jednym z kazań, tuż przed śmiercią, nawoływał do wygnania z Niemiec wszystkich Żydów. Po stuleciach, w III Rzeszy, antysemicką propagandę Lutra cytowano dosłownie. Getta. Papieże renesansu byli do Żydów nastawieni przychylnie. Kontrreformacja natomiast, przede wszystkim za papieża Pawła IV, lata 1555-1559, przyniosła raptowną zmianę. Tworzono getta, najpierw we Włoszech, potem w monarchii austriackiej i w innych krajach. Ciasnota i poniżenie gett stało się cechą życia żydowskiego w całej Europie. Czasy nowożytne. Tymczasem antysemityzm chrześcijański zakorzenił się w społeczeństwie tak głęboko, że cechował nawet zwykłych obywateli, niezależnie od tego, z jakiej tradycji chrześcijańskiej czy kierunku politycznego pochodzili. Nadal wytaczano przeciw Żydom zarzut morderców Boga. Małe dziecko, które w roku 1921 uciekło wraz z rodziną z Kijowa do Polski, pamiętało później pierwszy polski slogan, którego je nauczono, Żydzi zabili Chrystusa. Omówienie antysemityzmu politycznego przekroczyłoby ramy tego zestawienia. Między frontami. Polska była kiedyś miejscem schronienia dla Żydów niemieckich, uciekających tu przed wyprawami krzyżowymi, zarazą i ciągle wybuchającymi rzeziami. I ich stosunkowo spokojny byt skończył się, kiedy Wielkanocą 1648 roku uciskani prawosławni Ukraińcy powstali przeciw polskim katolickim właścicielom ziemskim. Żydzi, dzierżawcy i pośrednicy Polaków, byli najbardziej wystawieni na okrutny gniew kozaków. Naoczny świadek relacjonował. Jednemu z nich kozacy ściągnęli skórę, by mięso rzucić psom, innego mocno zranili i wyrzucili na ulicę. Znów innych pogrzebano żywcem. W ramionach matek zasztyletowano niemowlęta. Wrzucono też do wody kupę dzieci żydowskich, by wyrównać mielizny. Jeszcze okropniejszych okrucieństw nie da się tu w ogóle wymienić. Podczas najazdu szwedzkiego, w latach 1655-1658, polscy Żydzi znaleźli się między młotem a kowadłem. Kolejno napadali na nich Rosjanie, kozacy i Szwedzi, a po ich wycofaniu pojawili się jeszcze Polacy, bo Żydzi rzekomo sprzyjali najeźdźcom. W latach 1648 do 1658 zamordowano w Polsce 100 do 500 tysięcy Żydów. Przypis Juliana Grzesika przez Sicz Chmielnickiego na Ukrainie. Koniec przypisu. Była to chyba najkrwawsza epoka w historii żydowskiej, od czasów biblijnych. Zniszczeniu uległo 700 gmin żydowskich. Rzesze uciekinierów szukały schronienia w innych krajach europejskich. Również w Rosji, podczas wojny domowej między białogwardzistami a Armią Czerwoną, Żydów atakowano z obu stron. Białogwardziści atakowali ich jako rewolucjonistów, Armia Czerwona jako ciemiężycieli ludu. Emancypacja. Równouprawnienie, które stało się udziałem Żydów w ruchu emancypacyjnym pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, nie wszędzie spotkało się z akceptacją. W Niemczech reakcją były ulotki antysemickie. W roku 1819 autor pewnej ulotki posunął się do tego, że proponował masakrę, kastrację i przeznaczenie Żydówek do prostytucji. Te nadużycia spowodowały, że historyk żydowski Heinrich Goetz, wcale nie będący przyjacielem katolicyzmu, stwierdził, teologia protestancka i filozofia niemiecka doradzały takie środki zaradcze przeciwko Żydom, wobec których dekrety kanoniczne papieży Innocentego III i Pawła IV pozostawały daleko w tyle. Afera Dreyfusa. W roku 1884 przed paryskim sądem wojennym odbył się proces szpiegowski przeciwko oficerowi żydowskiemu Alfredowi Dreyfusowi. Zapoczątkowało to falę akcji antysemickich, a wszystko to w jednym z najbardziej cywilizowanych krajów świata, pierwszym w Europie, który gwarantował Żydom równouprawnienie. Dreyfusa, fałszywie oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec, uznano winnym, publicznie zdegradowano i skazano na dożywotnie więzienie. Świat ogarnęły zamieszki, rząd francuski był wstrząśnięty aferą, Dreyfusa zrehabilitowano jednak dopiero w roku 1906. Pozostała jednak ogromna niechęć do Żydów. Na takim podłożu ukształtował się rząd Vichy, współpracujący z nazistami. Ucisk na wschodzie. Po rozbiorze Polski, pod koniec XVIII wieku, Rosja stała się władcą największego na świecie organizmu gmin żydowskich. Katarzyna II ograniczyła obszar, w którym Żydzi mogli przebywać, do nowo zdobytych prowincji, zwanych okręgiem osiedleńczym. Obcych, z wyjątkiem Żydów, zapraszała do osiedlania się w centrum Rosji. Za Mikołaja I, lata 1825 do 1855, położenie Żydów pogorszyło się. Młodzież żydowską w wieku od 12 do 25 lat przeznaczono do służby wojskowej i wywożono do okolic bardzo odległych. Stosowano wszelkie możliwe środki, z torturami i znieważaniem włącznie, by skłonić ich do wyrzeczenia się wiary i przyjęcia chrześcijaństwa. W tym czasie Rumunia była po Rosji drugim krajem, w którym Żydów uciskano najbardziej. Około 200 tysięcy Żydów cierpiało tam w położeniu zbliżonym do najgorszych czasów średniowiecza. Pogromy. Za panowania cara Aleksandra III w roku 1881, w okresie wielkanocnym, wybuchł pierwszy duży pogrom. Ucierpiało w nim ponad 100 gmin żydowskich. Antysemiccy doradcy cara mieli zamiar rozwiązać problem żydowski na swój sposób. Trzecia część Żydów miała wyemigrować, trzecia część umrzeć, a trzecia część zniknąć. To znaczy, zostać nawrócona. Pogromy i wywołane przez nie masowe emigracje miały miejsce również za cara Mikołaja II, lata 1894-1917, który uważał Żydów za zabójców Chrystusa. Mimo ohydy Holokaustu i ogromnego zdziesiątkowania ludności żydowskiej w Polsce, pogromy zdarzały się również po II wojnie światowej. Protokoły mędrców Syjonu. Ta antysemicka propaganda ukazała się po raz pierwszy w roku 1905 w Rosji carskiej. Zarzucała Żydom spisek światowy. Protokoły te, po pierwszej wojnie światowej przetłumaczone na wiele języków, wywarły trwały wpływ na wiek XX, pomimo, że w roku 1921 zdemaskowano je jako fałszerstwo. Przy finansowym wsparciu Henry'ego Forda, wpływowego przemysłowca, rozpowszechniono w Ameryce aż 3 ich wydania. W roku 1922 dwóch prawicowych radykałów zamordowało żydowskiego ministra spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, Waltera Rathenaua, w przekonaniu, że jest on jednym z tych mędrców Syjonu. Największy wpływ protokoły mędrców Syjonu wywarły na Niemcy nazistowskie. Faszyzm. Mimo iż faszyzm był antychrześcijański, dopiero chrześcijański antysemityzm utorował drogę dla Holokaustu. Hitler i naziści proklamowali Chrystusa aryjskiego, nie żydowskiego, by chrześcijan przeciągnąć na swoją stronę. Model dla swoich zamiarów znaleźli w katolickim, antyżydowskim ustawodawstwie okresu średniowiecza, czytali więc i rozpowszechniali zajadle antyżydowskie pisma Lutra. Zastanawia fakt, że Holokaust rozpętano w jedynym większym kraju Europy, zamieszkanym niemal porówno przez katolików i protestantów. Na obu tradycjach kościelnych ciążyło brzemię nienawiści do Żydów. Kościoły i większość ich sług otwarcie kolaborowały z faszystami. Przywódcy kościelni podpisywali wspólne oświadczenia, w których wyrażali dobitnie swą aprobatę dla ustaw faszystowskich przeciwko Żydom, lekceważących prawa ludzkie, powołując się po części na Lutra. Kiedy w roku 1936 niemieccy mężowie kościoła osobiście u Hitlera protestowali przeciwko znęcaniu się nad Żydami, odprawiono ich krótko: dlaczego się uskarżacie? Postępuje przecież tylko tak, jak przez stulecia nauczaliście. A więc nie był przypadek, że synagogi w Niemczech płonęły akurat w noc 455. rocznicy urodzin Lutra, z 9 na 10 listopada 1938 roku. Tej nocy, która przeszła do historii Rzeszy jako noc kryształowa, naziści w skrupulatnie zaplanowanej i ogromnej akcji zrealizowali to, co niegdyś zalecał Luter. Jeśli nawet wielu chrześcijan Żydom pomagało, oba wielkie kościoły na ogół tego nie czyniły. Druga wojna światowa. Nawet wtedy, gdy faszyzm był już u szczytu władzy, a niewysłowione okrucieństwa stały się jawne, tylko żenująco mała mniejszość stanęła po stronie Żydów. W godzinie swej największej niedoli byli osamotnieni. Również większość państw nic oficjalnie nie zrobiła, Żydów nie chciano. Wielowiekowy antysemityzm zażądał haraczu. Podczas ulmerskiego procesu Einsatzkommando, 1958 rok, zapytano byłego proboszcza litewskiego, dlaczego na widok tak okropnych rozstrzeliwań, których był świadkiem, milczał. Odpowiedział, że sądził, że spełnia się teraz na Żydach słowo: jego krew na nas i na dzieci nasze. Przerażające, że tego wersetu biblijnego można było użyć dla usprawiedliwienia tak ogromnej nieczułości. Podobne myśli wyrazili też chrześcijanie innych narodowości. Pewien nuncjusz papieski, Proszony o przeciwdziałanie deportacji słowackich Żydów do Oświęcimia w celu uniknięcia przelania krwi wielu niewinnych dzieci żydowskich, odpowiedział niewzruszony: nie ma na świecie niewinnej krwi dzieci żydowskich. Na wszelkiej krwi żydowskiej ciąży wina. Musicie umrzeć. To kara, którą ściągnęliście na siebie przez grzech ukrzyżowania Jezusa. Kiedy Międzynarodowy Trybunał Norymberski przesłuchiwał chyba najgorszego podżegacza antyżydowskiego, powiedział on: na moim miejscu na ławie oskarżonych winien dzisiaj siedzieć dr Martin Luther, gdyby prokurator wziął pod uwagę jego książkę. W książce Die Juden und ihre Lügen, Żydzi oraz ich kłamstwa, dr Martin Luther pisze, że Żydzi są plemieniem żmijowym, należy palić ich synagogi, zniszczyć ich. To robiliśmy. Szwajcaria zamknęła granice. Kanada i Ameryka miały tak surowe warunki imigracyjne, że dla wielu Żydów droga była tam zamknięta. Rząd brytyjski cofnął daną w deklaracji balfourskiej obietnicę utworzenia w dawnym rejonie mandatowym Palestyny żydowskiej siedziby narodowej. Dla tysięcy uciekających Żydów, szukających podczas III Rzeszy lub tuż po niej schronienia w kraju swoich ojców, drzwi były zamknięte. Należy tu wymienić tragedię Struma. Ponieważ Brytyjczycy nie pozwolili, by przepełniony statek przybił do brzegów Palestyny, zmuszony był zawrócić. I zimą 1942 roku na Morzu Czarnym znalazł się pod obstrzałem torpedowym. Z 769 uciekinierów znajdujących się na pokładzie przeżył tylko jeden. Obojętnie i biernie. Obojętność i bierność prawie wszystkich narodów w przeddzień II wojny światowej przyczyniła się w sposób decydujący do tego, że Hitler mógł bez przeszkód przeprowadzić swój plan masowej zagłady Żydów. W lipcu 1938 roku prezydent Roosevelt zwołał we Wien-les-Bains we Francji konferencję na temat uciekinierów, aby zastanowić się nad losem Żydów europejskich. Wynik był deprymujący. Z 30 zgromadzonych tam narodów w gruncie rzeczy tylko Dania i Holandia były gotowe do przyjęcia kilku tysięcy Żydów. Pozostali stawiali tyle warunków, że mało który z uciekinierów był w stanie je spełnić. Szpiedzy nazistowscy przekazali Hitlerowi: proszę z Żydami robić, co się panu podoba, nikt ich nie chce. 4 miesiące później rozpoczęło się prześladowanie i śmierć 6 milionów Żydów. Biblijny syjonizm jedyną alternatywą. Pociesza, ukazuje Jezusa, Mesjasza, nie nawraca Żydów na członków denominacji chrześcijańskich. Izajasza rozdział 40 wersety 1 i 2, Psalm 102 werset 14. Pieśni nad pieśniami. Rozdział 5 wersety od 8 do 17. Rozdział 6 werset 1. Nieprzyjaźnie, ale prawdziwie o posłudze Russella do Żydów napisał Robin de Ruyter. Czy przywódcy Towarzystwa Strażnica otrzymali polecenie popierania planów syjonistycznych? Czy brało ono udział w kampanii psychologicznej, którą przygotowywali ludzie stojący za syjonizmem? W historii Świadków Jehowy nie ma ani jednej spełnionej przepowiedni głoszonej przez ich przywódców, natomiast zapowiedź założyciela Towarzystwa Strażnica, Charlesa T. Russella, dotycząca powrotu Żydów do ich starej ojczyzny i powstania państwa żydowskiego urzeczywistniła się. Pewnie zabrzmi to nieprawdopodobnie, pierwszym i największym, który utorował drogę syjonizmowi w Stanach Zjednoczonych, był nie kto inny, jak Charles T. Russell. Żydowski pisarz David Horowitz twierdzi w swojej książce pod tytułem Pastor Charles Taze Russell, an early American Christian Zionist, czyli pastor Charles Taze Russell, pierwszy amerykański chrześcijański syjonista, że pastor we wszystkich swoich pismach udowadniał, jakoby głównym tematem Biblii był powrót synów Izraela do swego kraju. Według Horowitza, Russell był jednym z pierwszych amerykańskich chrześcijan, którzy ogłosili powrót Izraelitów do Palestyny. Jego zdaniem Russell był więc syjonistą, zanim to pojęcie jeszcze powstało. Następujące wypowiedzi odwołują się do jego książki. Benjamin Netanyahu, dawny izraelski ambasador w USA, powiedział: David Horowitz wskazał, w co wierzył Charles T. Russell i nad czym pracował. Od tego czasu uznanie dla ważnej roli pastora Russella jako orędownika syjonizmu nie daje się już więcej pominąć. Podobne wyjaśnienie dała także ambasadorka Stanów Zjednoczonych Jane Kirkpatrick. To jest fascynujące doniesienie o zapomnianym człowieku i zaniedbany rozdział w historii syjonizmu. Przedstawiciel B'nai B'rith przy Narodach Zjednoczonych, dr Harris Schoenberg, uważał: niezwykłe rozważania Charlesa T. Russella nad judaizmem i syjonizmem rzuciły nowe światło dla poparcia ruchu syjonistycznego w Stanach Zjednoczonych. Już wiele lat wcześniej, zanim Theodor Herzl przedstawił w swojej książce Judenstaat, państwo żydowskie, polityczne i gospodarcze rozwiązania syjonizmu, Russell ujawnił się jako wielki protektor syjonizmu i przyjaciel Żydów. Już w 1880 roku zaczął głosić, że Żydzi będą powracać do Izraela. Rok później założył Zion's Watchtower Tract Society. Obok niezliczonych innych wypowiedzi opublikował on 32-stronicowy artykuł pod tytułem Die Botschaft Gottes zum Trost der Juden, czyli Orędzie Boże na pociechę Żydów. Cały ósmy rozdział książki z cyklu Millennium, Tagesanbruch, Dein Königreich komme, czyli Przyjdź Królestwo Twoje, 1891 rok, poświęcono sprawie syjonizmu. Ażeby wędrówkę do Palestyny uczynić atrakcyjną, wydawał hebrajską gazetę z tytułem w języku jidysz, Die Stimme, która z pomocą syjonistów rozeszła się na cały świat. Miliony jej egzemplarzy były rozdawane gratis. Inne publikacje strażnicy podawały najświeższe informacje o syjonizmie. Russell nadal publikował wiele artykułów dotyczących syjonizmu, poruszając bardzo ważne tematy pod wspólnym tytułem Das auserwählte Volk Gottes, czyli Wybrany Lud Boży, Wolverland Monthly, czyli Po ziemi co miesiąc. To jest gazecie mającej nakład 75 tysięcy egzemplarzy. W swoim przesłaniu wobec Żydów Russell głosił, że po pierwsze, Żydzi zostaną panami świata. Przypis Juliana Grzesika, fałszywe oskarżenie, koniec przypisu. Po drugie, wszystkie narody będą musiały nawrócić się na judaizm. Po trzecie, Bóg uwielbi świat przez naród żydowski. Po czwarte, upomina on Żydów, by zwracali się do swoich rabinów, aby uchronić się przed nauką chrześcijańską. Po piąte, nalega on na chrześcijan, aby już więcej nie nauczali Żydów, ponieważ to nie jest wolą Boga. Po szóste, Żydzi pod względem moralności i inteligencji przewyższają chrześcijan. Czy Russell miał związki z syjonizmem? Czy otrzymywał wsparcie od syjonistycznej finansjery? Mocny dowód na to znajdujemy na pewnej konferencji, która miała miejsce w Chicago w 1891 roku, w mieście, w którym wówczas Towarzystwo Strażnica posiadało najwięcej członków. Podczas tej konferencji Russell i inni przywódcy religijni opowiedzieli się za syjonizmem. Pastor Russell dla dobra syjonistycznych planów podjął podróż informacyjną i propagandową do Europy i Palestyny. Według Towarzystwa Strażnicy podróż Russella służyła temu, by rozpoznać, co można tam zrobić dla rozpowszechnienia prawdy. Kiedy jednak weźmie się pod uwagę, że Russell odwiedził dokładnie te kraje, które podczas konferencji zostały wskazane za ważne dla syjonistów, staje się jasne, że oficjalnie podane uzasadnienie tej podróży mogło jedynie okryć mgłą jej prawdziwy cel. Przypis autora, w czasie jej trwania Russell spotkał się z wieloma znaczącymi żydowskimi i syjonistycznymi przywódcami. Jednym z najważniejszych było spotkanie z Asherem Ginsbergiem w Odessie. Ten prominentny Żyd i syjonista, który był także zwany królem żydowskim, 5 lat wcześniej założył stowarzyszenie o nazwie Bnai Mojsze, synowie Mojżesza, koniec przypisu autora. A kiedy dowiemy się, że Russell w czasie swego pobytu w Palestynie w 1891 roku wysłał szczegółowe sprawozdanie do barona Rothschilda. Wiadomo także, że później Ginsberg, razem z Rothschildami, wymógł na lordzie Balfourze obietnicę utworzenia w Palestynie ojczyzny dla Żydów. Strażnica z września 1891 roku, wersja angielska, zamieściła list Russella, który napisał w Odessie. Podaje w nim dokładną wiadomość o innym ważnym spotkaniu, a mianowicie z Józefem Rabinowiczem, w rosyjskim, obecnie mołdawskim, mieście Kiszyniów. Grupa Russella została zakwaterowana w domu rodziny Rabinowiczów. Według Russella, Rabinowicz i członkowie jego rodziny byli wiernymi wyznawcami Chrystusa, ale bali się mówić Żydom mieszkającym w Kiszyniowie o przyjściu i ofierze Chrystusa. Strażnica z 15 lipca 1991 roku, wydanie niemieckie, stwierdza, że Russell poznał Rabinowicza w czasie swojej podróży europejskiej. Opowiadał również, że Rabinowicz wierzył w Chrystusa i usiłował w swoich stronach nauczać rodziny żydowskie. Główny temat rozmów Russella z Rabinowiczem stanowiła niewątpliwie sprawa syjonistyczna. Kim Rabinowicz był naprawdę? Po zamordowaniu cara rosyjskiego Aleksandra II, Józef Rabinowicz w 1882 roku przekształcił się w przywódcę syjonistycznego. Ten pionier syjonizmu był znanym kupcem i adwokatem. Jego syjonistyczna działalność miała swą bazę w Kiszyniowie, gdzie żyło ponad 50 tysięcy Żydów. Russell odwiedził nie tylko najważniejsze ośrodki rosyjskiego syjonizmu w Odessie i Kiszyniowie, lecz także spotkał się z różnymi żydowskimi i syjonistycznymi przywódcami w Palestynie. Nie ulega wątpliwości, że Russell, aby zorganizować tę podróż, musiał mieć międzynarodowe powiązania. Pierwsza podróż Russella została z pewnością zaplanowana przez osoby, które miały kontakty z syjonistami. Organizacja Russella była dotąd dosyć mała i miała niewielkie znaczenie w Stanach Zjednoczonych. Mogła podjąć kontakty tylko z Kanadą i Anglią. Russell nie mógł więc sam cieszyć się tak wielkimi koneksjami, kiedy wyruszył w swoją pierwszą podróż do Europy i Palestyny. Jona Malachy, jeden z pierwszych ministrów spraw religijnych państwa Izrael, bardzo szczegółowo opisuje historyczną rolę pastora Russella jako obrońcy syjonizmu. Stwierdza on także, że Russell podczas swego pobytu w Palestynie spotkał się z doktorem Levi z Executive Zionist oraz innymi przywódcami żydowskimi. Ponadto wiadomo, że Russell był przyjacielem znanego rabina, wolnomularza i naczelnika B'nai B'rith, Stephena Weissa. American Jewish Press stwierdzi, że Russell utrzymywał przyjacielskie kontakty z przywódcami żydowskimi. Poza tym wielka liczba znamienitych Żydów i przywódców syjonistycznych często odwiedzała biura w Brooklynie. W 1910 roku pastor Russell ponownie odwiedził Palestynę i Rosję. Tam nawoływał tysiące ortodoksyjnych Żydów do osiedlania się w Palestynie. 9 października 1910 roku do znanego Hippodrome Theater w Nowym Jorku przybyło ponad 4000 Żydów, aby posłuchać Charlesa T. Russella, który miał specjalny dwugodzinny wykład. Według strażnicy z 15 października 1910 roku, wydanie angielskie, prominentni mieszczanie żydowscy postarali się o to, żeby spotkanie na hipodromie było jednym z największych, jakie widział Nowy Jork. Byli obecni przedstawiciele prasy żydowskiej. Jednym ze znaczących Żydów, który towarzyszył Russellowi do Hippodrome Theater w jego luksusowym aucie, był Frank Goldstein, wolnomularz, członek, a później prezes zakonu Hippodrome Theater. Pastor był przedstawiany przez żydowską publiczność jako pisarz i uczony światowej sławy w dziedzinie judaizmu i syjonizmu. Jak można zobaczyć na zdjęciach, które zostały wówczas zrobione, prezentowały one postać Russella, jego czarne ubranie, oczy i brodę, stwarzające majestatyczny wygląd. Pastor wkroczył na scenę bez zapowiedzi, podniósł rękę, a jego podwójny kwartet z Brooklynu Tabernacle zaintonował hymn Der Tag der Freude Zions, czyli Dzień Radości Syjonu. W czasie swojego przemówienia Russell cytował biblijne proroctwa o syjonizmie i wyjaśniał, że dotyczą one współcześnie żyjących Żydów. Zapewniał, że Bóg zatroszczy się o to, aby wszyscy Żydzi powrócili do Palestyny. Potężne wrażenie wywarło twierdzenie Russella, jakoby Bóg ustanowił zmarłego Teodora Herzla inicjatorem syjonistycznej sprawy. Zapowiedział on, że Żydom uda się zostać największym narodem na ziemi, i to prawdopodobnie już w 1914 roku. Russell utrzymywał, że współczesny syjonizm został stworzony przez Boga. Co się tyczy emigracji do Palestyny, sądził, że jest tam dość ziemi, by wystarczyło dla wszystkich. Potem wyjaśnił, iż dr Herzl życzył sobie, żeby prawdziwi synowie Izraela wybrali się w drogę, aby powołać do życia ojczyznę dla prześladowanych Żydów z Rosji i Europy Wschodniej. Ci, którzy nie myślą o wędrówce do Palestyny, powinni przynajmniej zobowiązać się do wspierania chcących wyjechać i utwierdzić ich w tym postanowieniu. Każdy winien czuć się powołany do wzięcia udziału w składce finansowej, aby plany żydowskiego zasiedlenia Palestyny mogły zostać urzeczywistnione. Na końcu wykładu Russell dał znak i chór zaintonował hymn Syjon, nasza nadzieja. Hebrajscy słuchacze niewiele mogli zrozumieć z tego, co usłyszeli. Dla nich była to niewiarygodna niespodzianka, usłyszeć chrześcijan śpiewających żydowski hymn. Początkowo klaskali i wydawali radosne okrzyki, a potem setki głosów przyłączyły się do śpiewu. Russell w swoim przemówieniu agitował na rzecz Żydowskiego Funduszu Narodowego, założonego przez Rothschilda, aby kupić ziemię w Palestynie, a także na rzecz Żydowskiej Federacji Caritas, zainicjowanej przez Phelpsa Warburga. Instytucje te domagały się od Żydów zamieszkałych w różnych częściach świata tradycyjnej dziesięciny od ich dochodów, aby sfinansować sprawę syjonistyczną. W następnych dniach po spotkaniu na hipodromie prasa relacjonowała, że prosjonistyczne przemówienie Russella było przyjęte z wielką sympatią przez ludność żydowskiego pochodzenia i zostało opublikowane w hebrajskich gazetach w całej Ameryce i Europie. Warto jeszcze dodać, że zgromadzenie na hipodromie zostało zorganizowane przez pewnych znaczących Żydów z Jewish Mass Meeting Committee z Nowego Jorku, w tym także przez dyrektora Association Romanischer Juden, Leo Wolfsohna. Zgromadzenie na hipodromie nie było jedynym, na którym Russell przemawiał. Inne kongresy, które cieszyły się tysiącami żydowskich uczestników, miały miejsce we wszystkich wielkich miastach. Jest doprawdy porażające, kiedy widzimy, że Russell miał jedno radykalne orędzie dla swojej epoki – syjonizm. Przywołane fakty dowodzą, że Russell był bardzo dobrze poinformowany o tym, co ruch syjonistyczny myślał i czego chciał. Na początku 1897 roku mógł on na przykład przygotowywać dokładne instrukcje o planowanym kongresie syjonistycznym, który miał się odbyć 25 sierpnia w München. Wiedział on nie tylko, że na całym świecie będą powoływane delegacje żydowskie, lecz także, że znani Żydzi, dr Herzl, Jacob Haas, Max Nordau i Sir Moses Montefiore wezmą w nim udział. Interesujące, że znał on nie tylko starania barona Hirsza podejmowane na rzecz syjonizmu, lecz jednocześnie wyjaśniał, że Bóg wyniósł spośród Żydów, finansowo i społecznie, Mosesa Montefiore i barona Rothschilda dla sprawy syjonistycznej. Strażnica z lutego 1917 roku, wydanie niemieckie, donosi, że w 1911 roku Russell należał do grupy 7 ludzi, którzy odbyli podróż dookoła świata. Przy tej okazji odwiedził on ponownie Żydów w Palestynie i wyjaśnił im, że wkrótce zamieszkają tam na stałe. Nie zawsze przemówienia syjonistów odnosiły sukces. Zaskakujące było wystąpienie Żydów przeciwko Russellowi w marcu 1911 roku w Wiedniu. Gdy pastor wszedł na scenę, część słuchaczy mu przeszkadzała. 14 października 1987 roku. Wydawca i redakcja Świt. Drodzy przyjaciele. Przede wszystkim gratuluję Wam znakomitego numeru pisma Świt z 1986 roku, który zawiera przegląd sławnego życia zmarłego pastora C.T. Russella. Byłem także bardzo zadowolony, gdy zauważyłem, że powołaliście się na moją książkę o pastorze Russellu. Jestem wdzięczny za te informacje. Posyłam Wam egzemplarz naszego biuletynu, w którym przedstawiliśmy tę książkę. Moja pierwsza żona pochodziła z Chrzanowa, blisko Krakowa, straciłem ją w 1938 roku, a później syna w Oświęcimiu. Życzę Tobie i Twoim przyjaciołom powodzenia w Waszym świętym dziele rozpowszechnianiu prawd Russella. Szczerze David Horowitz. Kim jest David Horowitz? To, po pierwsze, weteran, korespondent Narodów Zjednoczonych, członek Światowej Organizacji od 1947 roku. Po drugie, przewodniczący Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, 1963 roku. Po trzecie, przewodniczący Stowarzyszenia Korespondentów Narodów Zjednoczonych, 1981 roku. Otrzymał w 1982 roku nagrodę prestiżową Mordechaja ben Dawida przy Uniwersytecie Yeshiva. Po czwarte, współczłonek Żydowskiej Akademii Sztuk i Nauk, 1982 roku. Po piąte, zdobywca zaszczytnej nagrody fundowanej przez Klub Linii Śmierci, Sigma, Delta, Chi, za wyróżnioną korespondencję Narodów Zjednoczonych, opartą na inicjatywie dziennikarskiej logicznego tłumaczenia zasad wolności, informacji i okazanego zrozumienia dla problemów organizacyjnych świata. Po szóste, wydawca pisma The American Examiner, amerykański egzaminator, a w latach 1978-1980 The Jewish Week, tygodnik żydowski. Po siódme, wydawca United Israel Bulletin, Biuletyn Zjednoczonego Izraela, i World Union Press, Zjednoczona Prasa Światowa. Po ósme, otrzymał w 1981 roku Nagrodę Zachor za demaskowanie zbrodniarzy hitlerowskich w Stanach Zjednoczonych, mieszkających w Ameryce i oddanie ich w ręce sprawiedliwości. Po dziewiąte, nagrodzony specjalnym listem pochwalnym od Federacji Żydowskich Niewiast, która między innymi stwierdziła, on wykazał przodującą inicjatywę w wykrywaniu w całym życiu nazistów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Pan Horowitz przez całe swoje życie okazał prawość, uczciwość i poświęcenie uniwersalności i ideałom Tory. Po dziesiąte. Od 1944 roku stoi na czele Światowej Unii Zjednoczonego Izraela, podkreślając uniwersalność wiary Torze. Po jedenaste, jest autorem biograficznego 500-stronicowego dzieła, 33 Candles, czyli 33 świece. Po dwunaste, podczas wizyty w kraju swego urodzenia, Szwecji, czołowa gazeta nazwała go obywatelem świata. Po trzynaste, w 1982 roku zorganizował mały komitet, do którego przyłączył się rabin Sobel z Bożnicy Emanuel rabin Leo Jung z Żydowskiego Ośrodka Centralnego, Claire Hatchett Bishop, Lucille Kahn i ojciec Edward H. Flannery, celem ponownego wydania książki zmarłego Malcolma Haya pod tytułem The Foot of Pride, czyli Stopa Pychy, pod nowym tytułem The Roots of Christian Antisemitism, korzenie chrześcijańskiego antysemityzmu. Wydanie tej pozycji zostało przygotowane przez Adlow Gnaibritch. Po czternaste. Autor książki pod tytułem Pastor Charles Taze Russell, An Early American Christian Zionist, Nowy Jork 1986 rok.